Cześć wszystkim, zapraszam na 137 odcinek Un Talk de la Rambla, w którym omówimy spotkanie z Getafe, transfer Neymara, odejście Alemaniego, a także zapowiemy mecz z Kadyksem. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapki w górę, znajdziecie nas także na Spotify, także serdecznie zachęcamy do subskrybowania, śledzenia tego, co robimy i jak zawsze zachęcamy także do zostawienia tematów, jakie chcielibyście, żebyśmy omówili w nadchodzących odcinkach, a tymczasem zaczynamy. Cześć Maciek, dzień dobry, chyba idziesz na rekord odcinków pod rząd.
Dzień dobry, tak. Zobaczymy, jak długo ze mną wytrzymacie.
Oby jak najdłużej, bo mamy tematy do omówienia, które wiem, że grzeją kibiców. Mamy też już pierwsze komentarze na czacie odnośnie do Getafe, od tego sobie właśnie zaczniemy i w ogóle wprowadźmy sobie ten temat Getafe komentarzem, który zostawił Maciek Kusz. Za dużo tego płaczu nad brutalnością Getafe, skoro piłkarsko Barcelona też lepsza nie była i wynik finalnie jest sprawiedliwy. To jest coś, co rzeczywiście chciałem z Tobą poruszyć, bo wiem, że jesteś jednym z największych przeciwników myśli taktycznej Xaviego, która no, nie sprawdziła się w meczu z Getafe i stworzyły się takie dwa obozy, w którym jedni kibice mówili o tym, że jest to przede wszystkim wina Getafe, brutalnej gry, sędziowania Sotogrado, o którym również sobie porozmawiamy, ale z drugiej strony ja mam wrażenie po tym meczu, że Barcelona, tak jak też Maciek na czacie wspomina, wcale nie przekonywała, jeżeli chodzi o sposób, czy też chęci zdobycia trzech punktów w tym spotkaniu, także jestem bardzo ciekawy, co ty na ten temat sądzisz.
No ja oczywiście chęci zdobycia trzech punktów w Barcelonie nie odmawiam. Nie odmawiam jej ani Xaviemu, ani zawodnikom, ani nikomu innemu. No natomiast jeżeli chodzi o sam plan na mecz, pomysł na mecz, pomysł w ogóle na gry w piłkę, to niestety nadal troszeczkę mam wrażenie, że błądzimy po omacku. Nadal jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem, czy rozmawialiśmy przed miesiącem, czy przed pół roku. I drużyna nadal nie jest przygotowana na to, żeby takiego rywala jak Getafe zdominować. Ja rozumiem, że może styl gry akurat tej drużyny jest wyjątkowo nikczemny i naprawdę ciężko założenia taktyczne realizować wtedy, kiedy twój rywal w ogóle z założenia wychodzi takiego, że piłka nie jest istotna, istotna jest na przykład noga czy łokieć. No natomiast wydaje mi się, że potencjał tej kadry, długość pracy trenera przynajmniej powinny dawać nadzieję na to, że takie mecze w przyszłości wygrywać będziemy i będziemy je wygrywać pewnie. No nie potwierdza się to na razie, nie potwierdzało się to też wcześniej, bo też warto zwrócić uwagę, że czy moje narzekania, czy narzekania innych użytkowników Twittera, bo tam się głównie udzielam, nie odnoszą się do meczu z Getafe. Odnoszą się do bardzo wielu meczów Barcelony Xaviego właśnie w 2023 roku. Zwróćmy uwagę na to, że gdyby, nazwijmy go potocznie sędzią, Cesar Sotogrado, który jest jednym z najgorszych sędziów w Hiszpanii, podyktował rzut karny, to w tym momencie rozmawialibyśmy o wielkiej sile, woli walki, stawianiu się przeciwnościom i tak dalej, i tak dalej. Barcelona miałaby prawdopodobnie wtedy 3 punkty i ten problem, który według mnie istnieje od bardzo dawna, znowu nie zostałby poruszony. Mimo, że my go teraz próbujemy poruszyć, niektórzy, no to zostajemy zakrzyczeni. Zostajemy zakrzyczani słowami, że jest to pierwszy mecz sezonu, że spokojnie, spokojnie, że rywal nie poczy, że met nie wyszedł, że zawodnicy być może nie są jeszcze w odpowiedniej formie i tak dalej, i tak dalej. No natomiast ja widzę w tym spory problem. Widzę spory problem w sytuacji, w której bardzo wiele drużyn w Hiszpanii będzie się broniło głęboko, będzie się broniło dużą ilością ludzi przeciwko Barcelonie. Wiadomo, że nie znajdziemy wielu aż tak brutalnych drużyn, jak drużyna Getafe. Wiadomo, że na mecze z Barceloną oni dodatkowo się mobilizują w tej swojej ostrości, w tej swoim braku chęci do grania w piłkę, a chęci do zrobienia rywalowi krzywdy. Prawdopodobnie jest to jedyny rywal Barcelona, który aż tak zawsze dostaje, że tak powiem, po uszach i po tyłku od tej drużyny. No natomiast no nie są to tajemnice żadne. My o tym rozmawialiśmy przed tygodniem, rozmawiamy o tym za każdym razem, kiedy jest poruszany temat tej drużyny Getafe. No jeżeli my o tym wiemy, że tak będzie wyglądał ten mecz, no to zakładam, że w klubie wiedzą to jeszcze lepiej. I to dodatkowo budzi niepokój, że tak naprawdę nie jesteśmy niczego w stanie przeciwstawić drużynie, no, która z założenia w ogóle nie ma ochoty grać w piłkę. I nawet nie stanowi tak naprawdę dla nas wielkiego zagrożenia. I myślę, że to jest troszeczkę to, o czym rozmawialiśmy sobie już kilka razy. I wydaje mi się, że na starcie tego sezonu możemy już sobie pozwolić na to, żeby Xaviego i jego rozwiązania, albo ewentualnie ich brak, krytykować i głośno o nich mówić.
No tym bardziej, że przez jakiś tam okres już po jego zatrudnieniu była taka gorąca dyskusja, na co my ze strony trenera Barcelony tak naprawdę liczymy. Czy są to tytuły, czy jest to poprawienie stylu gry. Tu znowu no, powtórzę taki dość utarty slogan na naszym podcaście, że utworzyły się dwa obozy, natomiast ten obóz, który był za tytułami, już swoje dostał, a gdzieś tę część związaną z rozwojem projektu nadal trzeba szlifować, więc pełna zgoda z tym, co mówisz. Ja bym się wahał, czy główną winę za końcowy wynik przypisać Xaviemu, czy jednak grze Hetafe, natomiast zdecydowanie przekładanie proporcji, powiedzmy tam 95-5 na stronę tego, że to tylko wina Bordalasa i jego stylu gry i tego, że przeciwko takim drużynom nie da się grać, jest zdecydowanie przesadzone. Gdzieś bym optował za rozłożeniem tego pomiędzy, no nie wiem, 50-50, dajmy na to. Też wrzuciłem, nie wiem jak się teraz mówi, od kiedy Elon Musk zmienił nazwę tego pięknego portalu na X, natomiast zostańmy przy starym nazewnictwie i powiedzmy, że wrzuciłem tweeta, na który odpisał mi użytkownik o ksywce Nobody. To oczywiście mój tweet dotyczył tego, że no nie tylko Bordalas i tak dalej, ale też wina samej Barcelony. Napisał: skończcie, to nie jest futbol, nie da się grać w takich warunkach z sędziami niechroniącymi zdrowia piłkarzy, gdy trener musi martwić się o to, żeby ograniczać straty. Ostatnią rzeczą, jaką należy mówić po tym czymś, to piłka. Inaczej dajemy przyzwolenie na takie patologie. I jestem ciekawy, jak byś się do tego odniósł, bo ja uważam, że to jest mimo wszystko nadal marginalizowanie tego, że Xavi w kolejnym spotkaniu nie wyszedł na mecz z jakimś jednoznacznym pomysłem, tym bardziej, tak jak powiedziałeś, mając przewagę kadrową po swojej stronie.
No tak, bo to są dla mnie troszeczkę tematy zastępcze. Wiemy, że Hetafe jest po prostu bardzo słabą drużyną. I niezależnie od tego, jak ta drużyna przeprowadza swoją grę, nazwijmy to, no bo to ciężko w sumie nazwać grą, ale no jednak są na boisku, to też no trzeba zwrócić uwagę na to, że na takie grę Hetafe też są sposoby i jakoś inne drużyny na ligi nie mają z nimi specjalnego problemu. No pamiętajmy, że Hetafe jest regularnie drużyną walczącą w ostatnich latach o utrzymanie. To utrzymanie zapewnia im w jakimś stopniu często słabość rywali, jakieś drobne tak naprawdę zwycięstwa. No bo jak wiemy, no to w końcowej fazie ligowej często te różnice są bardzo niewielkie. Tak naprawdę jeden mecz może zmienić oblicze tego, kto spada, tego, kto się utrzyma. Jeżeli my na to Hetafe wychodzimy i tak naprawdę nie widać pomysłu, no bo nie oszukujmy się, czy ty miałeś wrażenie w jakimśkolwiek momencie, że Barcelona jest drużyną, która faktycznie ma pomysł na ten mecz, faktycznie tworzy poważne zagrożenia i tylko, nazwijmy to, cudowne interwencje Sorry na przykład ratują Hetafy przed łomotem?
Nie. I no mało tego, jak sobie potem prześledziłem to spotkanie i starałem się, znaczy skrót tego spotkania, i starałem się z okazji bramkowych Barcelony wyłapać jakąś szczególną koncepcję, no to pomijając to, o czym pisze Sebastian Matusiak, jedną z lepszych naszych akcji była indywidualna szarża Oriola, to też o czym świadczy. I rzeczywiście to jest prawda, że do, nie wiem do której minuty, no ale powiedzmy, że przez znaczną część pierwszej połowy to była jedyna okazja, która w jakikolwiek sposób zagroziła w ramce rywala. I poza tym ja sobie jeszcze wypisałem, że było uderzenie Abde po wrzutce Pedriego za linię obrony, taka bardzo ładna piłka w pole karne. Było to uderzenie Fatiego, to już po wejściu Lamine Yamala. To też jest znaczące swoją drogą, że ten młody chłopak robi więcej na prawej stronie niż mogłoby się wydawać, że może zrobić, ale o tym za chwilę. No i było jeszcze takie uderzenie Abdy z narożnika pola bramkowego z lewej strony bramki, które finalnie zakończyło się na bocznej siatce. Natomiast no, jeżeli miałbym wyłuskać jakiś rzeczywiście element, który miał zrobić krzywdę Hetafe, to były te przeszywające piłki w pole karne za linię obrony. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli rozmawialiśmy sobie około tygodnia temu o tym, jak słabe jest Hetafe, jak osłabione jest przede wszystkim brakiem Enesa Unala i no, oczywiście to nie jest zawodnik, który będzie grał w defensywie, ale osłabiając atak też poniekąd zmuszasz drużynę do pewnych rotacji taktycznych i tym bardziej było wiadomo, że będą się bronić, biorąc pod uwagę ich transfery i to, że nie mają za bardzo kim postraszyć w ataku, to szczerze mówiąc oczekiwałem po prostu dużo więcej po tym meczu i no to jest istotne, co mówisz, że my nie rozmawiamy o meczu z Getafe, tylko rozmawiamy o kolejnym spotkaniu Szewiego, w którym nie za bardzo widać pomysł na złamanie rywala. Ernest Staniaszek pisze, fakt, Barca nie stanęła na wysokości zadania, ale kiedy większość prób ataków kończy się zgłębieniem któregoś z zawodników Barcy, pozwalanie przez sędziego na taki sposób...
Zgnębieniem pewnie.
Okej, widocznie tak miało być. Pozwalanie przez sędziego na taki sposób grania jest niebezpieczne. No właśnie. I tu się pojawia jedna rzecz, którą my sobie omawialiśmy często w przypadku poprzednich meczów w poprzednim sezonie. Czy my trochę za bardzo jako kibice Barcelony nie biczujemy się w tym momencie? To znaczy są mecze, które wygrywasz 5-0, a są mecze, które przy 0-0 musisz po prostu polegać na tym, że sędzia coś ci, nie chcę mówić ułatwi wbrew przepisom, ale w których musisz liczyć na to, że sędzia zachowa się zgodnie z przepisami. I czy to nie było jedno z takich spotkań właśnie? No powiedzmy sobie szczerze, Damian Suarez tego meczu nie powinien dokończyć.
No tak, tylko tu znowu musimy liczyć na sytuację, w której sędzia pokazuje po prostu bardzo dużo żółtych kartek. No bo tak naprawdę to te zagrania Getafe też na tą czerwoną, na VAR, nie bardzo się kwalifikowały. To były sprytne zagrania, to były zagrania brudne, brzydkie, często poza grą, których oczywiście sędzia nie widzi, a VAR wtedy na nie i tak nie zareaguje. Problemem jest bardziej sytuacja, w której my to wszystko wiemy, wiesz, to my wiemy, tutaj jak siedzimy, to wiedzą nasi słuchacze, bo rozmawialiśmy o tym, jeżeli chodzi o Getafe, jeżeli chodzi o samego sędziego, to nie wiem, no, zakładam, że oglądamy tą ligę wszyscy w jakimś stopniu mniejszym lub większym i mi się wydaje, że jednak Cezar Sotogrado jest bardzo znaną postacią. Nie mówiąc o tym, że on nawet, pamiętam taki mecz, który sędziował właśnie Barcelonie z Getafe, też na Coliseum Alfonso Perez, który my, jak się nie mylę, przegraliśmy 1-0 po rzucie karnym. No, mocno wyssanym z palca. I ten mecz jeszcze za czasów Nioma, że tak powiem. I wtedy ja poznałem tego sędziego i wiedziałem, że on tak, zwłaszcza wobec Barcelony, no bo to jest wybitnie sędzia, który jest nastawiony negatywnie do Barcelony i on zawsze źle sędziuje. To jest automat. Można było od razu założyć, że ten mecz będzie źle sędziowany, na pewno pod kątem Barcelony i ja o tym wprost napisałem, gdy tylko pojawiła się informacja o tym, że ten sędzia będzie prowadził spotkanie, to ja od razu napisałem, że to będzie pewniak pozwolenia na brudną, brzydką grę. I ona nie zostanie ukarana. Bo to był pewniak. I każdy, który gdzieś tam się obraca w tym świecie z hiszpańskiej piłki, o tym wiedział. Więc no, na pewno w klubie też o tym wiedzieli. No, czyli znowu stawiamy czoła czemuś, co teraz nagle nawet trener na konferencji porusza. No nie jest czymś zaskakującym. Wiedzieliśmy, że tak będzie. I jednak nadal nie jesteśmy na to przygotowani. Czyli ani psychicznie tak naprawdę, no po tym, co po zachowaniu Rafini, czyli to nie był zawodnik przygotowany na to, że na ten mecz tak naprawdę. Wiedzieliśmy wszyscy, że będzie dużo takich właśnie małych, brudnych zagrywek i Getafe właśnie po to robi te zagrywki, żeby jak najbardziej utrudnić grę albo mieć na tym właśnie taką korzyść. Dodatkowa żółta kartka, w tym wypadku czerwona. No czyli piłkarze znowu nie byli przygotowani na to psychicznie, no przynajmniej nie Rafinha, który tak naprawdę po jednym zderzeniu z obrońcą Getafe przypadkowym, tak się przynajmniej mogło wydawać, ale no wiadomo, jak to Getafe przypadkowo wpada, tak się zezłocił, że uderzył zawodnika łokciem, dostał słuszną czerwoną kartkę, osłabił zespół.
Więc tak, jakby... to odnośnie do słuszności tej kartki, myślę, nie ma co poświęcać.
No nie ma żadnego, wiesz,
czasu,
no, nie ma się tego czepiać, no tak po prostu musi być.
I tyle.
I tutaj można się zżymać na to, że akurat ten faul został potraktowany tak, a inne już nie, no ale ten faul to był zero-jedynkowa po prostu czerwona kartka. No tu nie ma żadnego pola do dyskusji. To my się cieszymy, że to zawieszenie jest tylko dwumeczowe, no bo to już zostało potwierdzone i Xavi i Rafinha zostali zawieszeni na 2 mecze. Co do czerwonej kartki Xaviego, no to jest skandal według mnie. To jest absolutny skandal, bo nawet nie czytając z ruchu warg, widać było, że pretensje Xaviego były właściwie, wcale nie były ani... nazwijmy to, ani nie krzyczał, ani się nie denerwował, nie machał rękami. właściwie zwrócił tylko uwagę i słusznie zwrócił uwagę, za co dostał czerwoną kartkę, więc jakby no tutaj rzeczywiście to już było na wyrost i to widać po prostu złą wolę sędziego tak naprawdę. I oczywiście możemy przyjąć za jeden z czynników jego pracę w tym meczu. Ja nie widzę przypadku, szczerze mówiąc, w takich sytuacjach, jeżeli wybieramy jednego z najgorszych sędziów w La Liga na najbardziej na spotkaniach, które mają najwyższą temperaturę, a takie mecze Hetafe Barcelona zawsze ją mają, oczywiście z wiadomego względu, więc ja nie widzę przypadkowości w wyborze sędziego tutaj. No niestety, nie chcę znowu tutaj tworzyć teorii spiskowych, no ale nie ma przypadku, że najgorszy sędzia w lidze, albo jeden z najgorszych sędziów w lidze, który wybitnie sędziuje przeciwko Barcelonie bardzo regularnie, jeżeli tylko ma na to okazję, dostaje taki mecz na start sezonu. No jest to, no ciężko mi wierzyć w taką nieuwagę, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o federację. No ja w to nie wierzę osobiście. No to są ludzie, którzy doskonale znają tych sędziów, obserwują ich i wiedzą dokładnie, jak sędziują. A Soto Grado nie sędziował inaczej niż zwykle. Sędziował dokładnie tak samo. To znaczy wybrał sobie, kogo bardziej lubi i temu bardziej lubię kibicował. To tak powiem, kibicował. Sędziował pro ta drużyna, bo on po prostu sędziował pro Hetafe. Tylko znowu, mówimy o najgorszej drużynie w lidze, nie licząc Beniaminków. No bo ich powiedzmy jeszcze nie znamy. Chociaż po tym, co się wydarzyło i po tym, jak ten mecz przebiegał, to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o grę w piłkę, są absolutnie najgorsi na starcie tego sezonu. Jeżeli my wiemy, że rywal jest słaby i jego jedynym rozwiązaniem będzie brudna gra. Jeżeli my wiemy, że sędzia będzie na to przymykał oko, a i tak nie jesteśmy przygotowani w żadnym stopniu, żeby jakokolwiek temu zaradzić. Ja powiem tak. Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo w połowie maja. To jest 3 miesiące temu, mniej więcej. Ja nie mam wrażenia, że od tego czasu została poczyniona jakaś praca, która by sprawiła, że trener, który wiedział już wtedy, że odchodzi mu kilku kluczowych zawodników, takich jak Jordi Alba, oczywiście on już nie był taki ważny na placu, ale jednak był. Oczywiście odchodzi Sergio Busquets i to wszystko już było wiadome. A ja mam wrażenie, że z początkiem sezonu, z pierwszym meczem, znowu rozpoczynamy to wszystko od początku. Że jakby ale nie ma żadnej ciągłości to, czym, w tym wszystkim.
To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy, że czy gdzieś nawet nie w poprzednim odcinku, ale między innymi w poprzednim odcinku, że trochę taktyka Szawiego wygląda jak wrzucanie poszczególnych nazwisk do składu i czekanie, który z nich odpali. Mamy pytania odnośnie w ogóle do samej taktyki. Szymon Dębiec, czy waszym zdaniem granie schematem z czterema pomocnikami przeciwko takim drużynom jak Hetafe to dobry pomysł? W zeszłym sezonie z lepszymi drużynami to działało, ale teraz nie przynosi to większych efektów. I skoro jesteśmy już przy samej taktyce, to mamy też pytanie Maćka Kusza. Niestety nie możemy wyświetlić dwóch naraz, ale ja bym je podpiął pod siebie, bo to się łączy. Czy nie uważacie, że Lewy swoją ambicją wychodzenia z roli typowego napastnika, by rozgrywać, bardziej szkodzi niż pomaga? I to jest coś, co było bardzo gorąco poruszane między innymi u nas na Rambli, na FC Barca.com, że Xavi, zresztą potwierdzają to też grafiki z tego spotkania, że Xavi bardzo zagęścił środek pola w momencie, kiedy Hetafe zagęściło środek pola, w związku z tym nie wykorzystując skrzydeł sam sobie w zasadzie ograniczył pole manewru, jeżeli chodzi o konstruowanie akcji w ataku. Oczywiście, no jakby czerwona kartka Rafini nie pomaga w tym, żeby atakować skrzydłem, no nie oszukujmy się. Natomiast rzeczywiście ja też miałem takie wrażenie, że zabrakło w tym jakiejś finezji i rozciągania linii obrony Hetafe. A co do lewego, to wydaje mi się, że też poruszaliśmy ten temat w momencie, kiedy piłkarz tego pokroju nie jest w polu karnym i nie może wykończyć akcji po wrzuceniu mu piłki w okolice pola karnego, tylko cofa się gdzieś nie wiadomo ile metrów przed pole karne przeciwnika i jeszcze robi to na tyle nieudolnie, no bo bądźmy szczerzy, odgrywanie piłki w ten sposób, jak on to robi, a często nawet nie odgrywając, tylko kiedy ta odbija się od niego jak od drzewka, no to trochę mija się to z celem, więc jakby pełna zgoda w związku z tymi dwiema rzeczami poruszonymi u nas na czacie, że była możliwość rozciągnięcia linii obrony Hetafe i tak powinno być to robione, a druga rzecz, że mnie też się, szczerze mówiąc, ta rola Lewandowskiego, który schodzi do rozegrania czy do linii bocznej, zupełnie nie pasuje i prawdopodobnie ty się ze mną zgodzisz, bo wydaje mi się, że już poruszaliśmy ten temat tyle razy, że będzie to powtórka.
No, ja nie rozumiem nadal. No bo teraz sporo się mówi o tym, że Robert chce teraz pograć w piłkę. Że on sam decyduje niejako o tym, że chodzi głębiej po tą piłkę. No natomiast to nie jest podwórko. Jeżeli ja przyjdę jutro do pracy i powiem, wiecie co, ja dzisiaj pracuję w księgowości. chociaż nie mam zielonego pojęcia o księgowości, ale będę w niej pracował. No to mój szef mówi, nie no, nie będziesz pracował w księgowości, bo się na tym nie znasz, wracaj do swojego biurka. No i to tak mniej więcej powinno działać. To nie ma tak, że to sobie zawodnik będzie wybierał, co chce teraz robić, tylko zawodnik powinien robić to, czego oczekuje trener, a trener powinien oczekiwać dokładnie tego, co najlepiej sprawdzi się drużynie. Skoro widzimy, że wychodzenie Roberta głębiej kompletnie nie działa i to w bardzo wielu aspektach. Po pierwsze, znika z pola karnego. Jeżeli my decydujemy się na rozpoczęcie meczu z Rafinią i Lewandowskim jako jedynymi zawodnikami, którzy są u góry, nazwijmy to, no bo ci nasi pomocnicy, jakbyśmy tego nie szczyli, to oni tak schodzą przynajmniej na ten skraj trzeciej tercji. No jakby tego nie poszlić, to oni tak są mniej więcej 30 metrów, 20 metrów najbliżej od bramki. No jeżeli do tego schodzi jeszcze Robert, wiadomo, że Rafinha też lubi grać wąsko, natomiast no on przynajmniej to wbiegnięcie za plecy ma, czego my też nie za bardzo wykorzystujemy, bo tak naprawdę to były pojedyncze zagrania. Zresztą i tu zobaczę jakaś sytuacja. Było bardzo dobre zagranie Kunde za plecy obrońców, które Rafinha przyjął. I piłka była, no opanował ją całkiem nieźle, no ale w całej tej sytuacji on zaczął tracić równowagę. I teraz Robert stoi mniej więcej na linii 16 metra w tym momencie. Gdyby Robert był dokładnie tam, gdzie powinna być dziewiątka, to znaczy dając Rafini opcję do zagrania do środka, nie tylko oddania strzału, już upadając praktycznie, że ten strzał miał bardzo małe szanse powodzenia, bo Soria jest bardzo dobrym bramkarzem, był dobrze ustawiony, ta odległość między nim była niewielka, więc strzelić z tego bramkę, no musiałby naprawdę zrobić jakąś dużą sztukę, żeby z tego wpadła bramka. No ale gdyby Robert na przykład był na tej dziewiątce, tam gdzie być powinien i wbiegał blisko bramki, to byłaby dodatkowa opcja. Już bramkarz musi się nawet zastanowić, czy ta piłka nie pójdzie do boku, czy ta piłka pójdzie do bramki. Nie. Rafinha zostaje sam w tej sytuacji, oddaje strzał upadając. No, strzał jest celny, piłka jest trafiona czysto. Po prostu leci w środek bramki, no bo w tym momencie, znaczy w środek bramki, leci w środek bramkarza, no bo po prostu ten bramkarz zdążył już wyjść i ten kąt skrócić i tak naprawdę można było trafić tylko w niego. No, wpaść do bramki było bardzo ciężko z tej sytuacji. I to są te problemy tak naprawdę. No, nieraz widzimy, kiedy Pedri robi miejsce lewemu. To jest też inna sprawa, jeżeli chodzi o Pedriego. No tu trzeba coś wybitnie zmienić. Bo jeżeli my chcemy używać tych czterech pomocników, okej, używajmy, no ale wtedy musimy naprawdę zadbać o to, żeby i Balde zabiegał bardzo szeroko i żeby drugi skrzydłowy grał szeroko albo obrońca, bo Araujo naprawdę nieźle sobie radził na tej prawej obronie, ale on też tak naprawdę kończył tą swoją szerokość, kończył gdzieś na połowie rywala, w połowie, że tak powiem, jej część, na wysokości pola karnego, dajmy na to, więc on tej gry tak nie rozszerza. No i kiedy my wszyscy stoimy znowu w środku, jest i lewy, który tam schodzi, jest Rafinha na skraju pola karnego, ale nie szeroko, jest Gundo, Pedri, jest Frenkie oczywiście, jest Oriol, cała linia obrony gra bardzo wysoko, przecież my graliśmy praktycznie na połowie rywala, linię obrony, no to my wszyscy się zamykamy znowu na małym kwadraciku, a każde następne decyzje trenera są jeszcze gorsze, sprawią nam jeszcze większy problem. Bo co się dzieje po przerwie? Pierwszą zmianą jest Abde. Czyli na mecz, w którym wybitnie potrzebujesz ludzi, którzy potrafią sobie poradzić na małej przestrzeni, ty wypuszczasz zawodnika, jedynego zawodnika właściwie, którego masz w zespole, który potrzebuje otwartej przestrzeni. No to jest po prostu szaleństwo. Jaki jest cel? Tu nie chodzi, żeby się Abde przyczepić, bo on taki jest i on tego potrzebuje i on potrzebuje troszeczkę przestrzeni, on się musi rozpędzić, on musi mieć to miejsce. Ale my go oczywiście.
Skoro już jesteśmy też przy tym, to wejdę ci w słowo, bo mieliśmy pytanie odnośnie do tego, odnośnie do zmian właśnie, jak zostały przeprowadzone i czy popieramy to, kto został wprowadzony na plac. Ja sobie szukam tego komentarza, żebyśmy mogli wyświetlić. Co sądzicie o zmianach Szabiego w trakcie meczu? Bo dla mnie to jest dramat, przede wszystkim brak wystawienia Ferrana i trzymanie na siłę fatalnego lewego. Komentarz od Ekstra Szoty, dzięki bardzo.
No ekstra shot jak zwykle z komentarzem i celnym. No i to jest dokładnie to, o czym mówimy. I teraz jedyną zmianą, jaką przeprowadzamy, jest spuszczenie Abde. Abde, który potrzebuje przestrzeni. Oczywiście jej nie ma, tej przestrzeni, bo Getafe stoi praktycznie w liniach 5-5 albo 6-4-1. No nie, potem już Mata wyleciał, więc grali inaczej. No ale rzeczywiście jest tak, że stoją i szeroko, i blisko siebie. I teraz my... Lewy cały czas wybiega z tej strefy, czyli go tam nie ma, czyli już nie ma nikogo w polu karnym. Nawet jeśli tą piłkę damy radę rozszerzyć, to zanim Robert tam się z powrotem pojawi w gąszczu, gdzie jest kilku chłopów, no to niezależnie jak dobrze ta piłka będzie zagrana, to będzie szalenie trudno cokolwiek z niej zrobić, zwłaszcza, że no, Robert nie jest w jakiejś wybitnej formie obecnie. I teraz tak, nie oddajemy strzału z dystansu, znowu. Nie próbujemy żadnych gier kombinacyjnych, nie ma żadnych automatyzmów w tej drużynie. To jest mój największy zarzut, bo wprowadzisz, to już też mówiliśmy, nie matematyka, ale jednak. Jeżeli wprowadzisz jakiś automatyzm, jeżeli zawodnicy wiedzą, jak się wymienić na pozycji, wiedzą, który zawodnik kiedy wybiegnie do piłki, no który ma na przykład wejść w jego rolę. No nie gramy z pierwszej piłki. No to jest szaleństwo. Ja nie wiem, jak można rozerwać obronę jakąkolwiek, zwłaszcza tak gęstą, kiedy my dajemy tyle czasu na ustawienie się. Te zagrania są powolne, są znowu niedokładne, są na przykład idą w kolano, gdzieś to przyjęcie jest niedokładne, za mocno, za lekko, cały czas czegoś brakuje. I pewnie, że możemy to rzucać na zawsze na barki piłkarzy, bo gdybyś zagrał lepiej, to może byłoby lepiej. Gdybyś lepiej oddał strzał, to byłby gol. Gdyby to, gdyby tamto i tak dalej. No natomiast no, to jest właśnie w moich oczach praca trenera, który umie na tyle dobrze ustawić swoich ludzi, których ma od dawna. Bo znowu, pojawiają się nowi, wiadomo, no ale to są ci, co się pojawiają, to nie są młodzi zawodnicy, no. Nie trzeba z nimi przepracować pół roku, żeby oni nagle zrozumieli, jak się gra w piłkę. Bo taki Gundogan nie jest, a Gundogan wygląda po prostu kiepsko nagle. Prawda? No przed chwilą wygrywał...
No ale też zagrał jedno spotkanie, także wiesz.
Nie, no pewnie. Tylko
może trochę za wcześnie, żeby go
oceniać. Chodzi o to, że... No pewnie, że nie, no to mnie, ja nie mówię, że on będzie kiepski. Mówię tylko o to, że wygląda na razie kiepsko. I my mamy cały czas ten sam problem. My nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przeprowadzić naprawdę dobrej i składnej akcji, którą wystarczy otworzyć dowolne highlighty La Liga. La Liga English jest takie konto na Twitterze i one robi 1,5-minutowe skróty z każdego meczu. Można sobie tam odtworzyć po prostu tam 3-4 akcje, które ewentualnie zakończyły się golem lub wszystkie bramki. No i tam właściwie każda drużyna, którą oglądamy, potrafi w jakiś prosty sposób dojść do sytuacji strzałowej. No my tego nie potrafimy. I to nie chodzi o Getafe czy jakiekolwiek inne drużyny, tylko chodzi o całość. Nam stworzenie sytuacji sprawia problem i kiedy my tej sytuacji nie wykorzystamy, to często ona się za szybko nie powtórzy. My nie tworzymy takiej ilości sytuacji, że możemy sobie pozwolić na pudłowanie. My tworzymy ich tak niewiele i to jest ten problem. To jest ten problem, który się ciągnie właściwie cały rok. Tylko wcześniej wychodziliśmy z założenia, że Xavi po prostu walczy o tytuł, zdaje sobie sprawę, że kadra się osłabiała, jeżeli chodzi o urazy. Widać było, że w jakimś stopniu, według mnie przynajmniej, odpuścił Ligę Europy, bo chciał to mieć tą skonsolidowaną swoją obronę, która mu dobrze działała, chciał mieć świeżą na Ligę. No ja to tak widzę, kiedy wystawiał Alonso, kiedy grał właśnie nasz ulubiony zawodnik na Ligę Europy, na Manchester chociażby. I okej, no bo wtedy był w tym cel, no tylko mamy koniec sierpnia. To, co się dzieje po mundialu z tą drużyną, no jest po prostu smutne, no. My tworzymy jedną, dwie okazje. Do tej pory udawało nam się je wykorzystywać, więc w jakim stopniu mówiliśmy, jest wszystko w porządku. Tylko, że my biliśmy rekordy defensywne, tylko przypomnijmy sobie, jak te mecze wyglądały. Te mecze spokojnie mogły się kończyć tak jak ten z Getafe w niedzielę. No przecież ile razy o tym rozmawialiśmy? Przecież w poprzednim meczu, który wygraliśmy z Getafe u siebie, na Camp Nou, też mieliśmy sytuację, w której oni mieli sam na sam, bo Pedri źle podał wtedy piłkę i też mógł się zakończyć 1-1. Przecież gdy wygrywaliśmy z Gironą, to Iwan Martin, tak dobrze pamiętam, Rafał, bo ty to zawsze dobrze pamiętasz, nie trafia z 3 czy 4 metrów na praktycznie pustą bramkę całą otwartą. No to są sytuacje, w których my mieliśmy po prostu szczęście i to szczęście w dużej mierze dało nam tytuł. I super, no bo to było ważne, żeby ta drużyna się odbudowała też pod kątem zdobywania tytułów. Czasami ten styl rzeczywiście możemy trochę przemilczeć. No natomiast my idziemy dalej z tym projektem, przynajmniej chcielibyśmy iść dalej z tym projektem. My tych zawodników mamy coraz lepszych, ta kadra się też poprawia, no przynajmniej z nazwisk, no bo nie można chyba powiedzieć, że na przykład transfer Gundogana jest gorszy niż transfer Kessiego w zeszłym roku, prawda? No raczej nie.
Lekko mówiąc, myślę, że Oriol, możemy, prawda, zaryzykować taką tezę, że rzeczywiście transfer Gundogana jest lepszy niż Kessiego.
Nawet Oriol, do którego większość miała wątpliwości, jest w stanie dać coś, czego ta drużyna potrzebuje, I ciężko powiedzieć, żeby tej drużynie tak wiele brakowało, żeby już móc tą grę ofensywną ruszyć. No tylko tak jak znowu mówię, no skoro my skończyliśmy ten moment, w którym musieliśmy te wyniki mieć, bo ten tytuł był taki ważny, to była połowa maja. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała końcówka poprzedniego sezonu. Czy ty też wtedy miałeś jakieś wrażenie, że Xavi szuka na przykład nowych rozwiązań, nie. chociażby w kontekście odejścia Busquetsa? No nie. My graliśmy jeszcze gorsze mecze. Jeszcze
nie wiem, czy pamiętasz, jak było tak, że Eric Garcia zagrał jedno spotkanie, nawet nie całe spotkanie.
Chyba tylko Zelcze, jak się nie mylę.
Może, bardzo możliwe. Na pozycji defensywnego pomocnika i potem mówiliśmy o tym, że jeżeli Barcelona wygra tytuł, to będzie idealny moment, żeby testować Erika Garcia na pozycji Busquetsa, no po czym nie zdarzyło się to nigdy więcej. Jasne, jakby abstrahując od tego, czy on się tam nadaje, czy się nie nadaje, czy byłby dobrym DM-em, czy nie byłby dobrym DM-em, Xavi tak naprawdę nigdy w meczu tego nie przetestował. I znowu, będzie ten argument o tym, że my nie widzimy na treningach, co się dzieje, ale mimo wszystko ja mam taki niedosyt, że to, co ty mówisz, że nie widać tego kroku do przodu, jaki Xavi chciałby zrobić.
Tylko właśnie chodzi o to, że to nie jest to, że nie widać go w sierpniu. Jego nie widać od bardzo dawna po prostu. I po tym, jak zakończył się okres przygotowawczy, ja wiem, że on nie do końca przebiegał po naszej myśli, no ale jednak zajęcia taktyczne, zajęcia, które nam miały, które mogą nam pokazać, jak robić rzeczy, jak najlepiej wykorzystać zawodników, których mamy w kadrze, no to mogą się odbywać, wiesz. Nawet na głupim papierze pokaż, ty bierzesz, biegniesz w lewo, ty wtedy musisz biec trochę prawa, ty poczekasz, żeby zagrać szybką piłkę między tymi dwoma zawodnikami, gracie z pierwszej piłki, otwieracie przestrzeń. No tego nie ma wszystkiego, wiesz. I zobaczysz, że w przyszłym tygodniu będzie z Getafe, ja już nie pamiętam, kto gra z Getafe. Nie wiem, czy nie Atletico w ogóle. Zaraz sobie to sprawdzę.
No, możemy podejrzeć na szybko, czy nie.
Zaraz sobie to sprawdzę i teraz w przyszłym tygodniu Getafe będzie grało
z Gironą w niedzielę.
Z Gironą, czyli z drużyną, która ma podobny styl do naszego, która też często ma problemy z kreacją i zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. Zobaczymy, ile Girona sobie na przykład wypracuje sytuacji, w której no chyba się nie ma co oszukiwać, że Girona w porównaniu do Barcelony, jeżeli chodzi o potencjał kadrowy, jest bez porównania zupełnie.
To się zgadza. Mamy kilka pytań na czacie odnośnie do przyszłości Szałego, między innymi od Michała Żaka. Czy jesteśmy skazani na jego projekt? Ja bym się ze zwalnianiem i omawianiem tego, kto go zastąpi, jeszcze chwilę wstrzymał. Pada propozycja Marqueza. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego omawiać, ale jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której pojawią się przesłanki, żeby nagrać podcast o tytule Kto następcą Szawiego, to na pewno na takie pytania będziemy sobie odpowiadać, ale idźmy dalej, bo mamy jeszcze kilka tematów, a jednym z tych tematów jest Neymar, bo jak się okazało zupełnie szokująco, Neymar nie zagra w Barcelonie w przyszłym sezonie. Jesteś tym, Maciek, zdziwiony, bo ja szczerze mówiąc miałem takie déjà vu, jak było między innymi w zeszłym roku, czy najbardziej chyba w 2019 roku, kiedy już wszystkie media grzały, że rzeczywiście Neymar jest blisko Barcelony. Okazywało się, jak co sezon, że jednak do Barcelony nie przechodzi. W tym roku mała zmiana, bo rzeczywiście odchodzi z PSG i to odchodzi w kierunku bardzo, bardzo opłacalnym finansowo, jak się okazuje, bo ta pensja oczywiście astronomiczna i cały zestaw rzeczy i usług, jakie otrzyma wraz z transferem, rzeczywiście pokaźne, natomiast no wiemy, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, wiemy, czym stoi Liga Arabska. Żałujesz, że nie przyszedł do Barsy?
Nie. No ja akurat, no nie, bo ja akurat mam akurat dosyć prostą linię w tym wypadku. Ja Neymara nie chcę więcej oglądać w Barcelonie i żadne tłumaczenia, czy nie wiem.
Ale dlaczego? Sportowo, finansowo, czy ze względu na to, co też się często mówi, że pociąg Barcelona przyjeżdża tylko raz, a jak on już nim wzgardził w 2017 roku odchodząc, to już więcej nie wsiądzie.
No, fakt, że on wysiadł z pociągu Barcelona na własne życzenie.
Czy wysiadł, masz rację.
I tylnymi drzwiami, lecąc za kasą tylko i wyłącznie. Okej, jego decyzja. To, że na tym dużo stracił tak naprawdę, bo możemy sobie oczywiście rozmawiać o finansach, gdzie na pewno na tym polu tylko zyskał oczywiście, no bo te finanse na pewno mu się zgadzały i to dużo bardziej niż kiedykolwiek mogłoby się zgadzać w Barcelonie. No natomiast byłoby to troszeczkę powtórzenie dokładnie tego samego błędu dla Xaviego. Być może on tego właśnie nie chciał. Co było błędem przy stawianiu na Dembele i przynajmniej w głowie, czy w wypowiedziach tworzenie wokół niego w jakimś stopniu projektu, czy nawet tej ofensywy, bo jak wiemy w tym aktualnym pomyśle trenera Dembele praktycznie nie funkcjonował, a gdy już funkcjonował, to były te najgorsze wersje tego pomysłu, bo jak wiem, miał uraz i tak naprawdę przez ten cały okres Unozerismo, to właściwie poza jego bramką z Atletico, no to potem tak naprawdę nie brał w tym udziału. Dużo się mówi też, że o tym, że te najlepsze mecze to były mecze z Dembele na boisku. No to też nie do końca się zgadza, bo nawet kiedy na tym boisku w tych najlepszych meczach był, typu na przykład Super Puchar Realu Madryt, wygrany 3-1, no to on był tam absolutnie najgorszy na boisku. I to jest trochę to dokładnie, co ja widziałem w tym momencie w Neymarze, bo o ile Neymar oczywiście jest lepszym piłkarzem, na pewno ma większy potencjał, absolutnie po prostu jest w stanie dać dużo więcej niż Dembele, no, nikt nie będzie z tym handlował, no, tylko znowu, jeżeli mamy postawić projekt teraz na nowo, w jakimś stopniu na nowo, dając zawodnika, który właśnie robi coś z niczego, który właśnie jest takim zawodnikiem, który sam potrafi zmienić oblicze meczu, i znowu teraz stawiać to na zawodniku, który gra 30-40% meczów, no to ja nie widzę takiego sensu. Nie widzę znowu, to jest znowu upośledzenie tej drużyny, tylko jak ona była upośledzona, nazwijmy to w jakimś stopniu z Messim, tym zwłaszcza w finalnych latach Messiego, no to na Messiego przynajmniej mogłeś zawsze liczyć, prawda? Zawsze on był. Nie zawsze może udało mu się samemu wyciągnąć wynik, ale on zawsze był i dla takiego one man army, takiego lidera, no ja jestem w stanie zrozumieć, że klub chce poświęcić coś, że klub jest w stanie poczynić jakiś duży wysiłek na przykład finansowy, no bo pamiętajmy, przecież Neymar by tu nie grał za grosze, no spójrzmy przecież jego
12-14 milionów netto,
no ale ja w to nie wierzę ani trochę, no jeżeli cały pakiet transferowy Neymara Al Hilal będzie wynosił 500 000 000, no to chcecie mi teraz mówić, że on tu by przyszedł grać za 10 milionów odchodząc z PSG za 40, ale jakie miłości, o czym wy mówicie? Kto w ogóle wierzy w takie rzeczy? Ja uwierzę w miłość do klubu zawodnika, który rzeczywiście, nie wiem, Piqué kochał klub.
Nie, jasne, że tak śmiejesz.
To jest miłość do klubu. A my mówimy o gościu, który popełnił błąd, który był świadomy tego błędu, a mimo tego na przykład, mimo faktu, że być może rzeczywiście chciałby do tej Barcelony wrócić, to było szczere. No to przecież przypomnijmy sobie, że Neymar dopiero co w 2022 roku przedłużał z PSG kontrakt. Przecież gdyby on nie przedłużył kontraktu z PSG, to on byłby wolnym zawodnikiem w tym momencie. Mógłby sobie iść, gdzieby chciał. Bo on miał kontrakt do teraz. 6-letni kontrakt do 2023. On go przedłużył przecież w zeszłym roku. I to jeszcze w maju. Gdzie nawet nie dał takiej szansy na przykład Barcelonie, czy komukolwiek innemu, żeby z rokiem kontraktu spróbować za niego ponegocjować. No bo gdyby faktycznie klub chciał go sprowadzić na przykład w 2022 roku, z rokiem kontraktu, to może wydało się jeszcze pogadać z PSG. No my akurat wydaliśmy trochę kasy w zeszłym roku. Myślę, że tam około 250 milionów na dwa okienka, więc no ta kasa jakaś by się może i znalazła, żeby tego Neymara skusić. No ale on wolał przedłużyć kontrakt z PSG dla wielkich pieniędzy. Mimo, że przecież cały czas chciał z tego PSG odejść. Od właściwie po roku, po dwóch, po trzech cały czas się o tym mówiło, że on co roku jest niezadowolony. A wychodzi na to, tak przynajmniej to trochę wygląda w mojej optyce, że Mbappé wykorzystał zainteresowanie Realu Madryt, żeby się pozbyć Neymara, a Neymar wykorzystał zainteresowanie i jakąś tam taką, nazwijmy to miłość, czy przywiązanie, czy jakąś taką nadzieję kibiców Barcelony, że przyjdzie znowu taki zawodnik, który naprawdę elektryzuje, który naprawdę jest w stanie dać wspaniałe widowisko i czego to jest naprawdę potrzebne w Barcelonie. I on to wykorzystał w jakimś stopniu, powiedzmy, żeby przyspieszyć po prostu ofertę i odejście z PSG. I na końcu PSG jest zadowolone, bo ma z powrotem Mbappé na treningach. No i zobaczymy, jak to będzie z tym kontraktem. Ja tam nadal zakładam, że on do tego Realu trafi w przyszłym roku. Neymara nie ma. Messiego nie ma. Mbappé dostaje kumpla Dembele. Wszyscy są zadowoleni. PSG się uśmiecha od ucha do ucha. Sprzedali go za 100 milionów do Al Hilal, zawodnika, który nie ma nóg. No nie ma nogi, po prostu. No bo przecież Neymar nie ma stopy. Wystarczy, że on się potknie na chodniku i 3 miesiące przerwy. I oni go wypchnęli, rozumiesz? Zrobili 100 baniek na tym jeszcze, czy tam około 100 milionów. Wracają Mbappé. Mbappé jest zadowolony. A o tym rozmawialiśmy właśnie, zobacz. Bo między Neymarem i Mbappé były tak naprawdę jakieś większe lub mniejsze niesnaski od samego początku. I w jakim stopniu? Rozmawialiśmy o tym w kontekście Realu Madryt. Tylko w PSG był Neymar, a w Realu jest Vini. I o ile Mbappé ma silniejszą pozycję w Paryżu niż Neymar, i to się nigdy nie zmieni, no przynajmniej do momentu, w którym Mbappé nie odejdzie, no Neymara już nie będzie na pewno, no to o ile Mbappé ma karty w ręku. Natomiast no jeżeli przyjdzie do Realu Madryt, to te karty w ręku będzie miał Vini. Właśnie o tym mówiłem i teraz dla mnie to tak wygląda, no bo wszystko było źle, nie było tematu, żeby Mbappé mógł zostać w tym Paryżu i grać, mógł tylko zostać na trybunach. Nagle odchodzi Neymar, przychodzi Dembele i nagle Mbappé wraca, prawda? Za szybko Bajeczka. to się trochę za szybko tak się ułożyło pięknie i nagle wszyscy są znowu zadowoleni w tym Paryżu. Może to też efekt tego, że zobaczyli, co się działo w pierwszym meczu. Ja sobie pozwoliłem trochę popatrzeć na poczynienia drużyny Enrique, no to...
Nie za ciekawie.
Nie.
Ja nie oglądałem tego spotkania, szczerze mówiąc.
Ja troszeczkę tylko włączyłem tak z powiedzmy, na, już nie pamiętam z jakiej okazji, czy to miałem chwilę czasu po prostu z ciekawości. No i rzeczywiście nie było kolorowo, można powiedzieć. I zdecydowanie brakowało. No oni też postawili atak, no wyszli takim atakiem zupełnie nowym, no postawionym na Kanginie Ramosie, tak? Tak się nazywa nowy napastnik PSG tak. Z Benfiki i Asensio. No i kiepsko to wyglądało. Co tu dużo gadać. Nie było komu tych bramek strzelać, czy nawet dobrych strzałów oddawać.
Ale szybko odeszli od najpotężniejszego trio w historii Neymar, Mbappé, Messi do Kangin, Lee, Asensio, Ramos. Lekki zjazd jakości, jeżeli chodzi o nazwiska, ale z przełożeniem na boisko zobaczymy, jak będzie. Nie sądzę, żeby było tak dobrze jak z tamtą trójką, ale pamiętam takie rozmowy, jak Messi przechodził do Paryża i mówiło się, że historyczne trio, ile to oni nie osiągną, że Liga Mistrzów w zasadzie jest formalnością, a w zasadzie mamy sierpień 23 roku i okazuje się, że Mbappé jest jedną nogą w Paryżu, jedną nogą w Realu, a tam w Paryżu trzymają go tylko finanse i swój status w drużynie. Messi kopie w USA, a Neymar poszedł do Arabii Saudyjskiej. Swoją drogą, tak już kończąc temat Neymara, jak byś podsumował jego karierę w Europie? Bo ja ciągle mam przed oczami tego młodego chłopaka z bujną czupryną, który lata w koszulce Santosu, gdzieś tam mówi się o tym, że przejdzie niedługo do Barcelony, potem jest to boom, jego transfer. Zresztą miałem przyjemność być na jego debiucie z Lechią Gdańsk na stadionie w Gdańsku. I
to prawie Jarek Widzik go wtedy chyba zabił, pamiętam, przy linii bocznej.
Strasznie go tam wszyscy pokopali, widać było, że to takie mało wspólnego ze sportem miało, to było takie podszyte po prostu chęcią pokazania, kto tu rządzi, że przyjechałeś Brazylu do Europy, ale nie będziesz miał tutaj tak łatwo. Swoją drogą parę fajnych akcji też zdążył zrobić i widać było, jaki ten chłopak ma już wtedy potencjał, no zresztą pokazywał Brazylii. I potem był ten etap w Barcelonie, bardzo, bardzo piękna zresztą kariera i fajne kilka lat. Poszedł do PSG i już wtedy mówiło się o tym, czyli no przez 6 lat mówiło się o tym, że nie doskoczył do sufitu, który ma bardzo, bardzo wysoko. Z drugiej strony, no nie oszukujmy się, jest to piłkarz, który osiągnął bardzo dużo w historii futbolu. Zresztą myślę, że jak nazwiemy go mianem jednego z najlepszych w historii piłki, to dużo nie przesadzimy. Oczywiście trudno go umieszczać w jakimś tam top 10 czy pewnie top 20, no ale jednak no, w historii Brazylii to zdecydowanie jeden z najlepszych piłkarzy. A ciągle mówimy o tym, że to jest niespełniony talent. No i gdzie w tym wszystkim jest problem. Jak ty byś ocenił tego zawodnika z perspektywy tej europejskiej kariery?
No wiesz, tak się utarło już w naszym świadku, że najczęściej rozliczamy za tytuły. No i niestety, ale można powiedzieć, że jeżeli chodzi o same tytuły, no to Neymar jest niespełniony. No bo o ile oczywiście natrzepał tytułów w Barcelonie i to był jego taki no najlepszy czas, zdobył swoją Ligę Mistrzów, wygrywał mistrzostwa, puchary i tak dalej. Ma tych pucharów trochę. W Paryżu też ich natrzepał. No natomiast ostatnie 6 lat, jeżeli chodzi o sam wynik, no bo zawsze sobie możemy przytaczyć oczywiście, ile bramek strzelił, ile bramek zaasystował. No tylko na końcu dnia, jeżeli to wszystko nie prowadzi do dobrego wyniku, na przykład europejskiego, a tego nie było, no bo był jeden finał w covidowym sezonie z Bayernem Monachium, który przegrali. No ale tak to nie za wiele oferowali Lidze Mistrzów jako drużyna i też jako Neymar. No Neymara oczywiście często brakowało, często w najważniejszych momentach. Warto też pamiętać, że Neymar nie ma żadnego tytułu z Brazylią. Nawet Copa America. Bo gdy ostatnio Copa America
ale to karnego z Chorwacją nie podszedł.
Nie zdążył.
Może gdyby się nie czaił na ten zwycięski, to inaczej by się to potoczył.
No już właściwie wszyscy liderzy drużyn strzelają jako pierwsi, żeby kiedyś było rzeczywiście tak, że ci najlepsi strzelali na końcu. No ale w ostatnich latach
w FIFA,
już...
W FIFA 07 Ronaldinho zawsze był ustawiony na trzeciego strzelca w Barcelonie.
No właśnie, czyli to było trochę inaczej. Natomiast kiedyś było tak, że rzeczywiście te karne strzelało się na końcu, ci najlepsi mieli zamykać te kolejki, bo wychodziło się z założenia, że i tak te karne leciały z reguły, bo te karne z reguły były, często wyglądały tak, że to się wygrywało 4-5, ktoś ostatni po prostu nie strzelał. No natomiast teraz już jak widzimy, liderzy strzelają jako pierwsi, pokazują drogę. W środek wpycha się techników, a na koniec innego pewniaka. No i on tego karnego strzelać nie mógł oczywiście. Wtedy, jak się nie mylę, to chyba Rodrigo zmarnował karnego.
Być może.
Z Chorwacją. No natomiast no, nie ma żadnego tytułu z reprezentacją Brazylii. Gdy ostatnio Brazylia wygrywała Copa America, to Neymar był kontuzjowany, bo złapał uraz w meczu towarzyskim z Chile, jak się nie mylę, w jakimś tam ścięgnie podkolanowym. Nie mógł pojechać, kiedy Brazylia to Copa America wygrywała, wtedy pokonując, no, też w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach półfinał z Argentyną. No to znowu mamy teraz człowieka, którego ciężko powiedzieć, że można go nazwać spełnionym. Ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć z całą pewnością, że podczas następnych Mistrzostw Świata, czy nawet następnego Copa America, Neymar będzie liderem tej kadry. No według mnie on tą pałeczkę
oddaje
Winiemu. Ale już
się zaczęło mówić o tym, że Vini musi wziąć na swoje barki reprezentację, co ja uważam, że
to jest naturalna sytuacja, można powiedzieć. No tak, no bo to jest naturalna sytuacja. No masz zawodnika, Viniego, który gra w absolutnie najściślejszym topie, jaki jest tylko na świecie, jeżeli chodzi o klub. Cały czas prezentuje bardzo wysoki poziom. Od przynajmniej 2 lat można powiedzieć, że jest w absolutnie ścisłym topie zawodników na świecie. No i to naturalnym krokiem będzie właśnie, żeby Vinicius tą pałeczkę lidera przejął. No oczywiście wątpię, żeby był już kapitanem, natomiast no, że rzeczywiście tego lidera ofensywnego pałeczkę przejmie zapewne. I wcale nie mogę potwierdzić, że za 3 lata, bo za tyle będzie kolejny mundial, Neymar w ogóle będzie jeszcze w naszej świadomości istniał tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, ja rozumiem, że teraz piłka arabska wchodzi gdzieś na salony, również u nas, w naszym kraju. Dziennikarze coraz chętniej i częściej o niej mówią, opisują, tłumaczą, obserwują i tak dalej. No natomiast wydaje mi się, że niezależnie od wszystkiego, no ona nadal nie będzie miała w Europie takiej ekspozycji, że kiedy rynek transferowy się zamknie, kiedy piłka europejska ruszy, tak na dobre, to my o tej Arabii Saudyjskiej zapomnimy najpewniej. No wiadomo, że znajdą się pasjonaci, którzy będą ją śledzić, będą chcieli oglądać piłkarzy, których znają i tak dalej. Wiemy, że coraz więcej ludzi zaczyna oglądać Inter Miami, prawda, gdzieś tam na streamach, no bo jak wiemy, MLS można oglądać tylko na zasadzie League Passa, czyli takie amerykańskiego podejścia, czyli trzeba wykupić cały sezon, żeby móc to oglądać. No natomiast no ciężko jest tak jednoznacznie stwierdzić, że Neymar za 3 lata będzie nadal na tyle dobrym piłkarzem. Zresztą dzisiaj widziałem takie oczekiwania Neymara, nazwijmy to, w stosunku do Al-Hilal, co oni muszą spełnić, żeby on jeszcze się zgodził poza pieniędzmi. No i tam jest przeróżnych warunków, od ilości pokoi, łazienek, kucharzy, atrakcji, samochodów, samolotów i tak dalej.
Mi coś mignęło o jakimś zoo i szczerze mówiąc nie wiem, czy to,
a to
był
nie wiem.
Żart, ale jeżeli
akurat
to nie był żart,
widziałem,
to już paranoja.
Ale akurat wiemy, że akurat Arabowie lubią, zwłaszcza szejkowie, lubią mieć przeróżnego Lamparta albo innego tygrysa gdzieś na podwórku. No natomiast no, dla mnie to generalnie zawsze już jest gdzieś tam schyłek i koniec kariery. Nie dlatego, że piłkarze stracą umiejętności na przykład. Bo też mi się wydaje, że o takiego Neymara czy innych piłkarzy, którzy teraz trafiają do Arabii Saudyjskiej, będzie się po prostu dbać. Będą pilnowali sędziowie, żeby nie było zbyt dużej agresji. Wydaje mi się, że też szacunek piłkarzy, którzy już tam są, będzie dużo większy do takich gwiazd, które do tej pory mogli oglądać tylko w telewizji. No natomiast ten brak takiej prawdziwej rywalizacji, no bo nie oszukujmy się, można sobie te nazwiska przytaczać, ich jest coraz więcej. No natomiast no, ciężko stwierdzić, że ludzie, którzy teraz idą do Arabii Saudyjskiej, to są ludzie, którzy mają wysokie ambicje, którzy planują za rok, 2, 3 być liderami swoich, nie wiem, kadr narodowych właśnie. Ja myślę, że
ale wbiłeś szpileczkę w pewnego Portugalczyka. Ojejku.
To nie chodzi o wbijanie szpileczki. Ja przypominam, że pewien Portugalczyk na ostatnim mundialu był rezerwowym w fazie pucharowej. I można powiedzieć, że wcale nie było to stratą dla drużyny.
Więc no nie, przecież oczywiście... ten jeden mecz, znowu mam dobrą pamięć, ale krótką. Ten jeden mecz, gdzie zaczął mecz na ławce rezerwowych i...
No Gonzalo Ramos wtedy właśnie strzelał, czyli nowy zawodnik PSG, 4-0.
Tak, tak. No właśnie, nie, no to, dokładnie, to dokładnie.
4-0, 4-1, no tam jakaś miazga była, prawda? Bo to Gonzalo tak, Ramos wtedy
zdobył, jakoś nikt po Cristiano nie płakał.
No więc właśnie, czyli się da i wydaje mi się, że za te 3 lata, nawet jeśli Cristiano Ronaldo na Mundial pojedzie, no to nie będzie już podstawowym zawodnikiem tej kadry. Nie wierzę w to akurat. Być może teraz jeszcze przed Euro będzie jej ważną częścią oczywiście, na pewno z niego nikt nie zrezygnuje. No natomiast na Mundialu no, mam wątpliwości, jak zresztą wyciągniemy innych piłkarzy, Koulibaly'ego, Kante, Benzemę. No nie oszukujmy się, to nie są zawodnicy, którzy są dla swoich reprezentacji albo nie będą już dla swoich reprezentacji tak ważni. No Kante akurat czy Benzema na przykład w ogóle już nie byli dla Francji ważni tak naprawdę. No Benzema do niej powrócił, niewiele to zmieniło. Natomiast no tak jak mówię, no, będzie piłkarzy tam coraz więcej szło. Idą tam również piłkarze młodsi. No natomiast no ciężko to w tym momencie założyć, że to będzie na tyle konkurencyjna liga, że po kilku latach w niej spędzonych ci piłkarze będą w stanie rywalizować z tymi piłkarzami w Europie, którzy będą cały czas grali na najwyższym poziomie. Będą pełni ambicji, będą chcieli wygrywać, będą cały czas w tej formie, że tak powiem, europejskiej.
Zostawmy sobie Neymara, bo mamy też kilka ciekawszych tematów i mamy też pytanie na czacie odnośnie do Fatiego, ale tu też na razie odparkowujemy temat na może następny odcinek podcastu. Niemniej dzięki bardzo Maciek Kusz i Kamil za pytania. Myślę, że Fatiego poruszymy sobie w kolejnym odcinku. A przechodzimy dalej, bo bomba spadła na nas dzisiaj i spadła na nas po raz drugi w zasadzie taka sama, bo już mieliśmy do czynienia z odejściem Mateo Alemaniego i sprawdziłem sobie, czy możemy powiedzieć, że sprawdźcie odcinek z Maćkiem sprzed 2 miesięcy. Nie możemy tak powiedzieć, bo tamten odcinek nagrałem z Błażejem i z Michałem, więc masz świetną okazję, żeby uzupełnić prawdopodobnie to, co chłopaki wtedy powiedzieli. No i jak w ogóle to postrzegasz? Bo szczerze mówiąc, po tym jak on odszedł, to byłem zaskoczony, po tym jak wrócił, to byłem zszokowany, a teraz jak odchodzi drugi raz, to nie wiem, co o tym sądzić, bo jestem już całkowicie zamroczony tym, co się dzieje. Co tu się odstawia? Jak nam to wyjaśnić?
Ja widzę dwie drogi, nazwijmy to, tego, co się dzieje. No bo też to jeszcze nie jest aż tak potwierdzone według mnie. No tu musimy poczekać, wydaje mi się, znowu, bo te informacje się często wykluczają tak naprawdę. No nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, co to się tak naprawdę stanie. Nawet jak wtedy już mieliśmy to potwierdzenie, że na pewno odchodzi, że on już pojechał do tego Birmingham, to na chwilę wrócił i uznał, że jednak mu się tam nie podoba, prawda? I zostaje. Ja uważam, że drogi są dwie. Po pierwsze, albo, co by było oczywiście najfajniejsze w tym wszystkim, aczkolwiek ciężko w to uwierzyć, jest już na tyle posprzątane, że Barcelona, czy to jako grupa zarządzająca, czy sam Laporta, uznaje, że potrzebują teraz dyrektora sportowego, który się bardziej zna na piłce niż tabelkach, po prostu mówiąc tak najbardziej wprost. No bo jak wiemy, Alemani nie jest skautem. Alemani jest negocjatorem. I on nam nie znajdzie talentu, on nam pomoże jak najlepiej załatwić sprawę takiego transferu out czy in. Jak to jest oceniane, no to wiemy, że tutaj są zdania podzielone, niektórzy twierdzą, że te sprzedaże są niedobrze przeprowadzone, inni, że są zadowoleni. Tu też jest środowisko kibiców.
Ale wyprowadził nas na prostą.
Ale w jakim stopniu znaczy, wyprowadził nas na prostą i tego, no jednak na prostą tak naprawdę i tego mu nie zabierzemy. Natomiast ja się bardziej skłaniam ku takiej sytuacji, w której po prostu jest duża niezgoda gdzieś wewnątrz, że Alemani odchodzi dlatego, bo jest niezadowolony ze współpracy czy z jej potencjalnego rozwoju tej współpracy. No jak wiemy, dzisiaj Deco został ogłoszony nowym dyrektorem sportowym Barcelony. No, ja mam osobiście duże wątpliwości co do Deco i to nie chodzi o jego zmysł, bo już widzimy, wydaje mi się, co ja też będę pochwalał na pewno, że Deco jest człowiekiem, który zdecydowanie będzie szukał talentów i te talenty chce załatwiać. I on na te talenty chce stawiać. I to mi się podoba, bo uważam, że to jest droga dla Barcelony. Że nie ma co szukać dużych zakupów po 50, po 60, czy tam nawet po 100, jeśli będzie nas stać. No bo nam te zakupy, niezależnie od tego, kto jest trenerem, kto jest dyrektorem, kto jest prezydentem, po prostu się nie sprawdzają. Być może też dlatego, że my nie do końca wiemy, czego szukamy cały czas. Może z czasem to się zmieni i będzie inaczej. Natomiast no, w tym momencie wydaje mi się dużo bardziej sensowne zaufanie człowiekowi, który gdzieś ma bardziej zmysł do piłki nożnej niż do cyferek. I być może w jakimś stopniu my już tego tak nie będziemy już potrzebować. Ciężko mi w to uwierzyć, że ta sytuacja już jest tak wyprostowana, dlatego bardziej skłaniam się ku temu, że Alemani po prostu nie chce realizować pomysłów Laporty w jakimś stopniu. Że jemu się nie podoba to, że ja tak mam przynajmniej wrażenie, że tu jest bardzo duży udział agentów w tym, co się dzieje w klubie. I nawet zobaczmy, co się dzieje w tym momencie. Z jednej strony walczymy o João Cancelo cały czas, to się nie zmienia, szukamy jakiegoś najlepszego możliwego rozwiązania, na razie to jakoś tam nie idzie do przodu chyba, ale coś gdzieś, szansa jakaś jest na porozumienie, zakładam. My nagle próbujemy się pozbyć Ansu właśnie, nie musimy go teraz poruszać tego tematu, ale tak jest fizycznie i gdzieś dochodzą do nas, a propos, dzisiaj akurat jest źródeł Asa, więc ja bym go tak na poważnie bardzo nie brał. No natomiast gdzieś wokół tego Ansu cały czas krążą plotki o jego potencjalnym odejściu. On gdzieś, ja zakładam, że on oferty może mieć tak naprawdę, bo na przykład kluby, bo w Atletico to nie wierzę akurat, ale że kluby z Premier League są w stanie zaryzykować.
Na pewno. Finansowo dźwigną to na 100%.
I wtedy na przykład Barcelona będzie, z tego co tak się orientujemy, chciałaby sprowadzić João Felixa. No i teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy jednego agenta, z którym mamy wszystkie biznesy. I teraz tak, Mendes. Mamy sytuację, w której jest agentem João Cancelo. Więc pomaga nam, żeby go sprowadzić. Ale chce, żebyśmy też pomogli jego zawodnikowi, czyli Felixowi, no, który musi opuścić Atletico. No nie ma szans, żeby on w Atletico został. Ja mam wrażenie, że on już, to już naprawdę jest bardzo nikczemne według mnie, to co się dzieje wokół niego i tak jak on się zachowuje, czy to w czasie meczów, czy teraz widzieliśmy w czasie minuty ciszy, sobie coś tam grzebał. Siedzi gdzieś z boku na tej ławce. No, on musi odejść. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli Barcelona jest zainteresowana naprawdę, I widzą szansę, no to tak naprawdę trzeba poczekać do samego końca ostatniego dnia po prostu i zaoferować tylko jakieś badziewne warunki, takie jak oni nam zaoferowali za Griezmannem. Zrobić kompletnie identyczną sytuację, czyli na przykład wypożyczyć na 2 lata, wziąć jakąś część pensji, umówić na 40 milionów, a potem to się zobaczy. Bo o ile my, zakładam, że jeśli Felix by nie grał, to dlatego, że po prostu nie daje rady, nie robi tego, co potrzebujemy, i wtedy on by na przykład mógł do tego Atletico wrócić, dajmy na to. Bo to jest odwrotna sytuacja, jak była z Griezmannem, bo tu było co innego. Griezmann był w świetnej formie, my wiedzieliśmy, że on jest w dobrej formie i że Atletico będzie musiał zacząć nim grać, a i tak się poddaliśmy przed czasem troszeczkę. Atletico nie będzie miał według mnie tego komfortu, bo my z Felixa moglibyśmy łatwiej zrezygnować, bo ja wątpię, żeby on był tak z miejsca, potrafił tak wejść i być takim liderem. No bo Griezmann został najlepszym piłkarzem La Liga z pola na pewno według mnie z zeszłego sezonu. Właśnie wtedy, kiedy my go uwolniliśmy niejako tym kontraktem. Czyli kiedy on już znał swoją sytuację jeszcze przed mundialem, to on nagle, on już wtedy był w formie, ale wtedy to już ta forma zupełnie eksplodowała. No był absolutnie cudowny na mundialu. Zaraz po nim też grał świetnie. I my niejako trochę pomogliśmy w tym wszystkim, prawda? Tym, że potrzebowaliśmy pieniędzy. Więc no, jestem w stanie uwierzyć właśnie w takie rzeczy. No pamiętajmy też, że cały czas czekamy na przedłużenie kontraktu Balde, którego, zgadnijmy, kto jest agentem? No Jorge Mendes. I być może Alemani też w tych swoim Excelu, w tych swoich tabelkach, no nie mógł się dogadać po prostu. No, czyli raz mamy sytuację, gdzie on się finansowo, wydaje mi się, nie do końca mógłby akceptować pomysły Laporty, po prostu, bo to też według mnie w jakimś stopniu jest zapędzanie się znowu do troszeczkę w te same problemy. Że my przeprowadzamy te transfery, których sami nie jesteśmy pewni. No to rozmawialiśmy. Idzie Ferran, pół roku już Ferran niepotrzebny. Idzie Rafinha, za chwilę niepotrzebny, przyszedł Kunde, no dobra, to niech idzie na PO. To każdy transfer kosztuje 50, tam powiedzmy, czy 60 milionów, prawda? A my już po kilku miesiącach często z tego transferu to byśmy się najchętniej wycofali, prawda? I trochę wydaje mi się, że na tej linii może być nieporozumienie między Alemaniem i Laportą. Na pewno Alemani i Xavi też nie do końca się rozumieją, bo Xavi chce bardzo dużo cały czas, przynajmniej tak z tego, co wiemy, jeżeli chodzi o to, co przekazuje prasa i jego tuba. Xavi cały czas chce dużych wzmocnień. No ja zakładam, że Alemani zdaje sobie sprawę z tego, że one są nie do przeprowadzenia na przykład, albo przynajmniej nie do przeprowadzenia bardzo wysokim kosztem i właśnie się nie mogą porozumieć. To znaczy gdzieś, to samo było z Reverterem. No Reverter też przyszedł, robił tą pracę, taką u podstaw, jeżeli chodzi na przykład o nowy kontrakt ze Spotify, ale jak gdy wykonał już swoją pracę, to pomachał ręką i się pożegnał, prawda? Czyli gdzieś ci wielcy specjaliści,
zwróć uwagę, że
ekonomiści,
też przy rewerterze mówiliśmy, że to jest gość, który będzie miał trochę w nosie te kwestie sportowe, że przyjdzie
tak.
jako dyrektor,
no bo to
były dyrektor
MediaMarktu
i będzie na to wszystko, będzie potrafił odbrandowić zawodników i patrzeć na to jak na Excela, a potem jeżeli rzeczywiście to zrobił, to może wejść do głosu to, co Laporta bardzo lubi, czyli emocje, czyli takie patrzenie przez różowe okulary, budowanie tego środowiska kibiców Barcelony i jeżeli to się zetknie z takim bardzo technokratycznym podejściem rewertera, to że któryś z nich będzie musiał ustąpić. Ja mam wrażenie, że tak jak ty mówisz, że jedną z opcji jest, że Barca jest już na tyle poukładane, że Lemani może odejść, to jednak czuję, że ta druga opcja ma jednak że dochodzi do głosu, że to,
no,
to nie jest
wydaje,
kwestia poukładania.
Ale to też niejako budzi we mnie trochę taki niepokój, bo to też maluje mi taki obraz, że w klubie cały czas jest bałagan tak naprawdę, mimo wszystko. No bo mamy Alemaniego, który odchodzi dwa razy w ciągu tam 2-3 miesięcy dosłownie, który zdajemy sobie sprawę, jak był ważny dla naszej drużyny, dla naszego klubu przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyprowadzanie właśnie się z tych problemów, który sobie dobrze z tymi problemami radził. Możemy różnie oceniać te jego sprzedaże, natomiast no też zakładam, że one były w dużej mierze podyktowane faktycznymi potrzebami klubu w danym momencie, prawda? Czyli jak sprzedawaliśmy Griezmana za ten grosik, zamiast poczekać na przykład kilka miesięcy, zobaczyć, co się wydarzy, bo jak już to też mówiliśmy, no Griezmann w tym momencie, w czterech pomocników, to byłby najważniejszy piłkarz w Barcelonie, według mnie. I to z miejsca. Do grania jeszcze z takim lewym na przykład. No natomiast widocznie w tamtym momencie potrzebowaliśmy tych pieniędzy. No pamiętajmy, że w tym samym czasie wypchnęliśmy Depaya za dodatkowy milion. My to żeśmy niemal jak kup dwa dostanie, to kup jeden, dostaniesz drugi, wiesz, za 10% wartości czy coś. No to był taki, wiesz, dwóch chłopaków. I teraz zobaczcie, co się dzieje. To jest niesamowite. I sprzedajemy tego Griezmana i on nagle staje się najlepszym piłkarzem ligi. No u nas, mimo tego, że ja uważam, że Griezmann naprawdę dawał sporo Barcelonie. I jak na akurat zawodników, którzy tutaj nadal są na przykład, albo którzy się przewinęli, to naprawdę nie można nazywać tego transferu nieudanym. Jego sprzedaż była nieudana, bo gdyby na przykład my umielibyśmy sprzedawać faktycznie zawodników i sprzedalibyśmy go na przykład za 70 milionów. I to było według mnie realne, gdybyśmy poczekali. Gdybyśmy zobaczyli, czy na przykład w Premier League ktoś się nie zainteresuje, a zobaczcie, co się dzieje w tym Premier League. Dzisiaj człowiek, który się nazywa Romeo Lavia, zmienia klub z Southampton, czyli z drużyny, która spadła z ligi, za 70 milionów funtów. Ja nie będę...
Ponoć wielki talent. Ja nie śledzę ligi angielskiej,
okay,
więc nie będę się tutaj
ale
wypowiadać.
Tylko zwracam uwagę na to, że jeżeli Romeo Lavia, który no, ja akurat mówię, no ja nie siedzę w Premier League, nie będę mówił, czy on jest dobry, czy on jest niedobry, czy on jest warty, czy on jest niewarty, bo to nie o to chodzi, tylko o to, jeżeli Romeo Lavia, którego nie znamy jako szerokie spektrum, jest tyle warty, no Caicedo, którego rok temu nikt nie znał praktycznie, kosztował 130. No to taki Griezmann musi mieć podobną wartość. No mówię, może nie 130, ale te 50-70 milionów na pewno by miał.
Ale gdybyś też powiedział, nie 20.
Dokładnie. I gdybyś powiedział Manchester United, patrz, jest taki Griezmann i ten Griezmann byłby jakoś do tego przekonany, no to przecież nie by go kupili. Przecież no byłby na wydaniu w tej Barcelonie mimo wszystko. Dlatego my wydaje mi się, że te nasze niskie kwoty transferowe, tak samo zresztą jak było z Kessim, też wszyscy narzekają, kurde, kupują jakiś tam, nie wiem, łebków i tak dalej, a my z Kessiego za tamte 12 czy ileś. No tylko, że my potrzebujemy już, bo my potrzebujemy na rejestrację. No to też mówię, sytuacja wyznacza nasze działanie. No natomiast Alemaniemu trzeba dziękować. No ja się trochę obawiam, kto będzie zajmował Szydeko właśnie Excelem, kto zrozumie przepisy, kto będzie je wertował, no kto się będzie zajmował właśnie tą pracą brudną, że tak powiem, tych wszystkich papierów. No tego jeszcze nie wiemy, zobaczymy co się wydarzy, no bo wątpię, żeby tym się zajmował Deco, który po prostu ma szukać talentów. No Deco będzie po prostu Ramonem Planeszem. I to fajnie, no bo Ramon Planesz też potrafił nam przynieść talent. Wiem, że Deco już zaklepał Vitora Roque, może za chwilę uda się na przykład ściągnąć Fresnedę w takiej okazji, bo wiemy, że Deco jest wielkim fanem Fresnedy i rozumie, że taki talent trzeba próbować brać. Więc może jeszcze się uda. Więc widzimy, jaki jest kierunek takiej dyrekcji sportowej i ja ten kierunek będę pochwalał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast no, na pewno jeżeli naszym kierunkiem mają być młode talenty, to ja jestem za. No bo mówię, gotowi piłkarze nie można powiedzieć, żeby u nas wypalali, tak jak oczekujemy.
No ja też bym na początku jeszcze nie.
No jeszcze chciałem jedną rzecz.
Nie określał deko aż tak negatywnie na tej pozycji. Natomiast jedna rzecz jeszcze odnośnie do Aramaniego, żeby to padło. Bo mówi się o tym, że jest z nim zainteresowany Tottenham, czy że Aramani jest zainteresowany Tottenhamem, nieistotne, to są na razie jakieś tam plotki. Natomiast dużo mówi to, że dowiadujemy się o odejściu Alemaniego, a niekoniecznie o tym, że on chce gdzieś przejść i potem zmienia środowisko. Moim zdaniem to najlepiej pokazuje, że kluczem w tym wszystkim jest to, że on chce odejść, a nie że szuka, jak to się często mówi, tego nowego, ciekawego projektu.
Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że my się nie możemy przywiązywać w tym momencie, jeżeli chodzi o rynek transferowy, to też już o tym mówiliśmy, do tego, co mówi Xavi. Bo Xaviego to może za chwilkę tutaj nie być, a my musimy myśleć o przyszłości tak czy siak. No jak mówiliśmy, kontrakty podpisuje się na kilka lat, trenerzy się zmieniają w ciągu kilku lat kilka razy nawet czasami. Może niekoniecznie w Barcelonie tak często, ale też. Nie mam, ja, my już tu nie pamiętamy trenera, który tu by 5 lat trenował, czy 6, czy 10. No nie. 3 to jest naprawdę, teraz jest git, jak ktoś 3 lata siedzi. Więc no też nie możemy się skupiać na tym, żeby zadowolić Xaviego za wszelką cenę. No i czasami trzeba podjąć taką decyzję strategiczną. Czyli jeżeli dyrekcja sportowa uznaje, że na przykład Iwan Fresneda, no już się jego uczepiłem, to jego, przy nim zostaniemy. Iwan Fresneda jest inwestycją na przyszłość, nie na przyszłość 2 lata, na przyszłość 3 lata, tylko na przyszłość 10 lat, no to dyrekcja sportowa powinna go sprowadzić. Poprowadzić jego karierę tak, jak oczywiście trener, który zarządza kadrą, będzie umiał go wykorzystać. Jeśli nie będzie umiał, no to powinni go od razu wypożyczyć do innego klubu La Liga, niech on się ogrywa, na pewno się znajdą chętni. Natomiast no, to są decyzje strategiczne i takich decyzji strategicznych, jeżeli będą stawiane na młodych zawodników, to zwłaszcza takich, których ja lubię, to ja będę takie decyzje strategiczne pochwalał.
Zostawiamy Alemaniego, zostawiamy Deco, jeszcze przyjdzie czas, żeby oceniać ich pracę i zapowiedzmy sobie jeszcze mecz z Kadyksem w ramach drugiej kolejki Ligi Hiszpańskiej. Nie będziemy się tu pewnie jakoś szczególnie rozwodzić, ale myślę, że zrobimy sobie taki kącik, żeby porozmawiać, czego możemy się po tym spotkaniu spodziewać i po drużynie, która w ostatnim sezonie nie brylowała. Razem z Elche przez znaczną część sezonu znajdowała się w lidze spadkowej. Było to dokładnie od drugiej do 20 kolejki. Potem wyskoczyli ze strefy spadkowej na jeden mecz i wrócili do niej na jedno spotkanie jeszcze w 22 kolejce. Potem już na szczęście dla Kadyksu odbili się i gdzieś tam lawirowali pomiędzy 13 a 18 miejscem, natomiast no, finalnie się utrzymali. Tam jeszcze matematycznie były jakieś szanse na to, żeby będąc bodajże na 13 miejscu w ostatniej kolejce spadli, natomiast no, szereg rzeczy, które musiałby się wydarzyć, był raczej bardzo, bardzo mało prawdopodobny. I no, drużyna na pewno nieprzyjemna do grania, natomiast te dwa ostatnie mecze wygrane 2-0 i 4-0 pozwalają świadczyć, że być może to będzie takie spotkanie, w którym już zdobędziemy te 3 punkty. Cadiz swoje pierwsze spotkanie z Deportivo Alavés wygrał 1-0. Spotkanie być może nie na szczycie, ale na pewno podbudowujące przed spotkaniem z Barceloną. Jak to ładnie wrzucili, pierwsze spotkanie, które wygrali na otwarcie ligi od 1977 roku. Także dużo to mówi i czego ty się będziesz spodziewać po tym spotkaniu? W którą stronę to pójdzie? Czy takiego właśnie Hetafe, czy raczej powtórka tego 4-0 czy 2-0?
No, to jest trochę tak, że Cadiz pierwszy swój mecz wygrał 1-0 z Deportivo Alavés. Był to klasyczny mecz dla nich. Może nie tyle klasyczny, bo zwycięski mecz dla Cadiz to nie jest taki klasyczny. Natomiast szybko strzelona bramka, bo to było pierwsze minuty, tam pierwsze 10 minut. A potem to już właściwie tylko bronimy. A Deportivo Alavés nie ma za bardzo argumentu, żeby cokolwiek uczynić. Znowu bramkę strzela same Meterio, schodzi z kontuzją, zastępuje Gonzalo Escalante, o którym rozmawialiśmy, nowy transfer, dostaje czerwoną kartkę. Więc już wiemy, że będą osłabieni.
Ale kartka też słuszna. Powiedzmy tak. Sobie szczerze, że stanięcie kurkami na kark to jest coś, co zasługuje na czerwoną kartkę.
No myślę, że tu też będziemy mieli dodatkowe zawieszenie. Mecz był dopiero w poniedziałek, więc tutaj chwilę pewnie jeszcze na tą decyzję poczekamy. No na pewno przed weekendem. No mecz z Cadiz będzie bardzo podobny do Hetafe, tylko Cadiz nie jest aż tak brudny na pewno. Cadiz też szuka swoich szans, szuka swoich okazji i na przykład dobrze stoją fragmentami z tałą gry. Rozmawialiśmy, że jest Roger Marti, który też jest zawodnikiem, który potrafi wykorzystać okazję. No bo wiem, że oni nie będą ich stwarzali dużo, bo z Deportivo Alavés chyba oddali 3 czy 4 celne strzały, czyli to nie jest dużo, to jest tyle samo, ile Hetafe oddał z nami.
Ale ja mam z kolei wynotowane, że jeżeli chodzi o Rogera Martiego, to 5 z 12 akcji zakończonych strzałem było w jego wykonaniu, także jeżeli kogoś się obawiać, to
tak,
jego.
Tak, zdecydowanie to będzie na niego kierowane. jeżeli już na kogoś będzie w ogóle, jeżeli będą w stanie dojść w ogóle w tę strefę. Natomiast jeżeli my tutaj popełnimy błąd, stracimy bramkę, to będzie bardzo trudno. Cadiz broni się lepiej niż Getafe, to znaczy oni się po prostu bardziej bronią grając piłkę, czyli zakładając, że gdybyśmy grali odwrotne te mecze, czyli najpierw był mecz z Cadiz i on by nie poszedł po naszej myśli, ale byłby taki właśnie brudny, byłby taki z kontrowersjami, no to następny mecz pewnie byłby inaczej prowadzony z założenia, no bo tak w Hiszpanii jest, że oni próbują to złe wrażenie zatrzeć, nie przyznadzą się do błędu, nie stawią, ja jestem bardzo ciekawy, czy gra dotrafi do lodówki, ale wątpię, jak znam życie. No właśnie, bo to nie byłby jego pierwszy mecz, po którym powinien trafić i tak naprawdę on to już w zamrażarce powinien być i to takie zamrażarce, co już jest na dnie rowu mariańskiego tak naprawdę i już nigdy jej nikt nie wyciągnie. No natomiast no, nie ma co się oszukiwać. Cadiz to jest drużyna, która znowu, po której drużyna z kadrą Barcelony, dobrze przygotowaną drużyną, świadomą swojej roli na boisku, świadoma swoich przewag, i wykorzystująca te przewagi, no powinna po prostu zmiażdżyć. Powinna po prostu zmiażdżyć. I to jest trochę taki mecz, my pamiętamy, że się wiele lat męczyliśmy z Cadiz. Mieliśmy problem z otwarciem tego wyniku. Kiedy ten wynik się otwierał, to wszystko jest łatwiejsze.
Więc trochę tak było w tym spotkaniu 4-0, bo tam pierwsza połowa zakończona 0-0, a jak właśnie już wpadła ta bramka Frankiego, to i potem, o swoją drogą, to jest też mecz, który dobrze pokazał, gdzie lewy powinien być na boisku, bo ta bramka na 2-0, taka wbita dosłownie z okolicy 5 metra, z jakimś ślizgiem, przebitką, coś takiego.
No, zwłaszcza, że to znowu będzie mecz, gdzie Cadiz będzie stał bardzo głęboko. Na pewno będzie stał bardzo głęboko i na pewno będzie tą grę jak najbardziej utrudniał i zagęszczał tą strefę, każdą jaką się da tylko. Więc tą grę nie tylko trzeba będzie rozciągać, ale i wyciągać. Mam nadzieję, że już nie nogami Roberta, czy biegami Roberta, tylko po prostu wyciąganiem pomocnikami. To znaczy wchodzenie. Robert jest w środku, jak mój mikrofon. Pomocnicy ofensywni, którymi u nas są Pedri i Gundogan, wbiegają w strefę i to oni z niej wychodzą, a nie Robert. Kiedy oni z niej wychodzą, masz dwie opcje do podania plus szerokość. I kiedy Robert wybiegnie, to jeżeli zawodnik, który nie umie przyjąć piłki w tym momencie, nie bardzo umie się z tą piłką na przykład obrócić, bo to też często widzimy, że ma kłopoty, który bardzo łatwo się kładzie. Ja wiem, że teraz był mecz z Cadiz i te wejścia są ostre, natomiast on przesadza według mnie z tym kładzeniem się. Tego sędziowie w Hiszpanii gwizdać mu nie będą. Ja wiem, że raz na 10 lat tam go Militao uderzy kolanem w plecy i go to zaboli. No natomiast bardzo wiele z tych sytuacji no nie kwalifikuje się do odgwizdania rzutu wolnego. Kiedy on się tak kładzie, to wygląda komicznie. I za każdym razem, jak się tak kładzie, to potem sędziowie widzą, że on się kładzie. No to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy z Winim czasami. Kiedy on się kładzie bardzo często, no to sędziowie to widzą. I kiedy on się potem naprawdę zostanie sfaulowany, to sędziowie mogą tego nie odgwizdać, zakładają, że on się znowu kładzie. I to jest trochę tak jak z Robertem, że jak on 3 razy się położy z małym kontaktem, to potem jak dostanie kopa w plecy, to sędzia myśli, dobra, no przecież ciągle się kładzie, no to znowu leży, niech staje, nie? Przecież wiadomo, że sędzia też nie jest w stanie omieść całego boiska wzrokiem i wszystkiego świetnie zobaczyć. A zwłaszcza te uderzenia gdzieś tam wychodzące z obrońców, gdzieś tam w plecy od tyłu podkopania, no to są najtrudniejsze do wyłapania, no bo po prostu my sami nie wiemy, co się dzieje tam przecież. I nawet na powtórkach często widać, że to są drobne dotknięcia, a sędziowie się na nie nabierają albo nie. Więc znowu, to będzie mecz, gdzie Robert będzie musiał być w polu karnym. No i to przede wszystkim będzie mecz, w którym trzeba będzie reagować. I trzeba będzie reagować mądrze, bo jeżeli Xavi znowu będzie reagował tak, jak reagował z Getafe, no to będzie kłopot. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie zagrożenia stworzyć ze środka boiska, czy ze środka pola karnego, to boki też nam tego nie zapewniają. Pamiętajmy o tym. My na razie, w tym momencie boki nie zapewniają nam przewag. Oczywiście jest Balde. On może zapewnić przewagę, no ale to jest tylko po jednej flance. Znowu jesteśmy bardzo przewidywalni w tym wypadku. No po prawej Rafinha, jak wiemy, nie będzie biegał szerzej, tylko będzie zagęszczał. No, czyli Robert musi być w tym polu karnym. Cały czas balansować na linii spalonego. Te piłki prosto... No, ja naprawdę liczę na piłki prostopadłe, zwłaszcza od Gundogana. No i oczywiście od Pedriego bym również sobie tego życzył i wychodzenie na pozycję. Tylko znowu Robert przodem do bramki, w tempo i w ruchu. I z pierwszej piłki. No widzimy, że kiedy on ma jeden kontakt w grze, to naprawdę coś da się z tego zrobić. Kiedy on ma już 2 kontakty, no to co z reguły ta piłka odskakuje. No nie wiem, no może to się wyprostuje wkrótce, no może gdzieś Robert złapie tą formę, natomiast no cały czas mówimy o tym samym. Dopóki on gra na kilka kontaktów, dopóty mamy problem. A ci obrońcy bardzo chętnie za niego
wychodzą. Mamy innego Roberta, natomiast jest na czacie. Robert Sylwester pisze, że zdążyłeś, mordeczko, witamy bardzo serdecznie. Pytasz, czy cofanie lewego do środka to zalecenie Szawiego, czy pomysł samego Lewandowskiego. Rozmawialiśmy o tym na samym początku, czy może troszeczkę później.
Ale już tak podsumowując dla Roberta, podcastu, niezależnie od tego, czy jest to decyzja Roberta, czy może inaczej, czy to jest decyzja Szawiego, czy nie, to jest jego wina. To jest jego wina, bo jeżeli on to robi bez zgody trenera, że tak powiem, albo nie realizując założeń taktycznych, no to albo trener musi mu powiedzieć, żeby zaczął to robić, albo go zmienić. Jeżeli Xavi mu to poleca robić, to popełnia po prostu błąd. I tyle. Więc niezależnie od tego, kto mu to każe robić, czy to są zielone ludziki, czy to są głosy w głowie, czy to jest trener, czy to są koledzy, czy ktokolwiek, to po prostu nie działa i nie przynosi efektu, jest bez sensu i przez nich to przestanie robić zwyczajnie. Niech ktoś do niego zadzwoni, pójdzie pod dom, wyśle mu lista gołębia pocztowego, przestań wyłazić z pola karnego. I tyle. On ma być w polu karnym i tam tworzyć zagrożenia, bo on nie tworzy zagrożenia 30 metrów od bramki. Nigdy.
Trochę grillowania lewego w tym podcaście, ale myślę, że
to nie chodzi o grillowanie, tylko chodzi, no kurde, no każdy ma rolę, no a to teraz nagle jak, nie wiem, Oriol Romeu postanowi być napastnikiem i zostawi swoją strefę i będzie teraz napastnika grał. No to co trener ma zrobić?
Dobra, to se graj. Ale stworzył jedną z groźniejszych okazji bramkowych, to może tędy droga.
I to jest bardzo ważne. I to jest właśnie, i to jest fajna rzecz. Wejście ze środka z oddaniem strzału. No ten strzał nie wyszedł. I znowu, tutaj mamy faul na Gundoganie, olany przez sędziego. To on był akurat chyba w polu karnym, więc zakładam, że no takiego gwarnego nie mógłby gwizdnąć, bo tam było uderzenie w klatkę piersiową, gdzie Gundogan dosyć długo leżał, nie mógł złapać tchu. No i to jest ta fajna opcja. Gdyby Gundogan wtedy wychodził Oriolowi, no to już mogłaby być idealna, że tak powiem, akcja, ale to jest właśnie bardzo fajne. Oriol zrobił to, czego właśnie bym oczekiwał od tych środkowych pomocników, od wszystkich tak naprawdę, zresztą od Frankiego tak samo. Bo po nim też widać, że często dochodzi tak do 25 metrów i ja nie wiem, czy on się boi oddawać strzały, czy on nie... To jest właśnie ogólna decyzyjność tych zawodników, wszystkich tak naprawdę jest problemem dla mnie, że oni jakby mieli za dużo myśli w głowie na raz. Kiedy wchodzą, Franki to robi to samo dokładnie, on często jest tak, że tak się zapędzi i że on już dobiega do pewnego punktu i już kurna nie wie co robić, czyli nie był przygotowany na to. Myślę, że coś się może otworzy, no to się nie otwierało i ta piłka idzie stratą albo po prostu zatrzymaną akcją. No my musimy być świadomi tego, co mamy robić i ja bym chciał po prostu, żebyśmy się nie bali też podejmować decyzji, zwyczajnie. No nie ma siły, jeżeli my nie oddajemy strzałów, to piłka nie ma prawa wpaść do bramki. Bo own goal był naszym najlepszym strzelcem, ale to już było dawno.
Zastanawiam się, kogo jeszcze z samego Kadyksu można wyróżnić, zostawiając jeszcze na chwilę
Faliego, a kogo? No Fali będzie na pewno przecież tam niszczył tę obronę psychicznie. Tak samo będą... On to jest jeden zawodnik taki, który rzeczywiście będzie grał w stylu Hetafe i na niego trzeba uważać. No ale tak, nie ma już
Espino. Ale on też powiedział na konferencji prasowej, że szykują się na 3 punkty w meczu z Barceloną, więc no... Zobaczymy, na ile jest to tylko mówienie do mikrofonu, na ile rzeczywiście będzie przełożenie na boisko.
Ale oni mogą tak mówić, bo dla nich to jest realne. Bo oni sobie zdają sprawę z tego, jak gra Barcelona. Coraz więcej drużyn wie, jak gra Barcelona, wie, jak się na to granie przygotować i wiedzą, że nie trzeba robić wiele, żeby Barcelonę zatrzymać. I to jest właśnie, to są te zarzuty do Xaviego, że my jesteśmy bardzo przewidywalni. I jeżeli Fali ci mówi na konferencji, my idziemy po 3 punkty, to ty powinieneś się 3 razy zastanowić, co on gada. Przecież jedzie Barcelona mocnym składem, napakowana talentem, doświadczeniem też. Najlepszymi zawodnikami z najlepszych drużyn świata często. Przecież Bayern, kurczę, City, zawodnicy i tak dalej. No ale tutaj idzie na konferencji chłop, przecież zawsze się mówi, zobaczymy, postaram się dać siebie wszystko, wiele zależy od tego, od tamtego, od tamtego. Nie, oni od razu wiedzą, że to jest do zrobienia, bo jeżeli Barcelona popełni błąd, to będzie bardzo ciężko z tego błędu wrócić. My musimy wykorzystywać początek meczu, a nie koniec do grania w piłkę. Bo kiedy my oddajemy kontrolę, kiedy my długo nie możemy sami stworzyć zagrożenia, to rywale nabierają sił, a drużyny, które się bronią, a tych drużyn w La Liga jest najwięcej, drużyny, które się bronią, to z każdą minutą, znowu, kto jest najważniejszym piłkarzem? Cadiz. W ogóle, ze wszystkich piłkarzy. Jeremiasz Ledezma. To jest człowiek, który wyciąga po 15 strzałów, potrafi wyciągnąć w meczu i nie ma z tym żadnych kłopotów. On już w Barcelonie wyciągał i po 10, i po 12, i po 13, pamiętam takie sezony, lecących strzałów na bramkę. Tutaj naprawdę będzie trudno. Cadiz jest lepszy od Hetafe. Równie dobrze się broni. Po prostu gdzieś zabieramy ten czynnik tej brudnej gry po prostu, ale Cadiz gra lepiej w piłkę, lepiej się broni, ma lepszego bramkarza, chociaż Soria też jest świetny. No dobra, to są akurat zawodnicy, którzy obaj są bramkarze, są świetni. Natomiast mają, są dużo lepiej grają ze sobą, którzy naprawdę też potrafią zaatakować i zaskoczyć, którzy potrafią rozegrać stały fragment gry na przykład, którzy mają napastnika dla odmiany, który jest znany z tego, że umie wykorzystywać okazję. Więc
mówisz o Martim.
Tak, o Martim. To nie jest tak, że ten mecz będzie łatwy. On powinien być łatwy dla drużyn pokroju Barcelony. Po prostu powinien, ale my zdajemy sobie sprawę, czy ja sobie zdaję sprawę, że on nie będzie. Jeżeli my otworzymy ten wynik, jeśli zaczniemy wpadać, jeśli wreszcie zaczniemy grać troszeczkę ze sobą na pierwszy kontakt, kombinacyjnie, pokonamy te pierwsze linie, to fajnie, bo to może być taki mecz, który bardzo łatwo nam się wygra, ale może być taki mecz, który kompletnie powtórzy wszystkie problemy meczu z Getafe. I jeżeli tak się stanie, no to ja uważam, że mamy poważny problem. Bo jeżeli my nie będziemy umieć nawet wyciągnąć wniosków po tygodniu, bo już wiadomo, że możemy się czepiać meczów z marca, no ale one były pół roku temu. Ale jeśli my tydzień po tygodniu nie umiemy wyciągnąć wniosków, no to nie wiem, to zobaczymy. Oby tak nie było.
Wróćmy sobie jeszcze, kończąc podcast, do kwestii, którą porusza Szymon Demiec na czacie. Kim chcielibyście, żebyśmy wyszli w ofensywie na mecz z Cadiz? Myślę, że myśląc o ofensywie, możemy sobie też zahaczyć o pomoc, żeby nie trzymać się tej trójki, bo domyślam się, że samo pytanie dotyczy zawieszenia Rafini za czerwoną kartkę, natomiast sama pomoc też ciekawa. Więc ja myślę, że to będzie, nie będzie dużych zaskoczeń, to znaczy wyjdzie Oriol, Romeo, Nadiemie i Franky na wiadomo jakiej pozycji, do tego oczywiście Gundogan i Pedri. Nie sądzę, żeby tu, jeżeli nie pojawią się odpukać jakieś kontuzje, żeby tu było jakiekolwiek zaskoczenie, no bo jedyną alternatywą zostaje Gavi. Natomiast no, myślę, że jeszcze w tym meczu będzie pełnić taką samą rolę jak w meczu z Getafe. No atak trudny do przewidzenia nie jest, tak zakładam, czyli pewnie, chociaż jak się nad tym zastanowić, czy na pewno nie jest taki łatwy do przewidzenia. No Lewandowski na 100%.
Mi się wydaje, że Xavi pójdzie w Abde, czyli w najgorszą opcję na ten mecz.
Właśnie dlatego zacząłem się zastanawiać, bo odruchowo chciałem wspomnieć Dembele i Fatiego, natomiast przypomniało mi się, że Dembele już nie ma i w związku z tym gdzieś moje myśli poszły w Rafinie zawieszone. Dlatego, no...
Mi się trochę, wiesz co mi się wydaje? Mi się wydaje trochę tak, że są trochę dwie drogi. Albo próbujemy odbudować lewego w jakimś stopniu i stwarzamy jemu najlepsze warunki, czyli zawodników, którzy z nim będą grali. No, albo próbujemy czegoś nowego. I gdybyśmy chcieli zagrać z lewym, nazwijmy to, no to ja w tym momencie, tak żeby go najlepiej wyeksponować z punktu widzenia Xaviego, no to ja bym chyba poszedł też za Abde na lewej stronie wtedy. Natomiast no, ja nie chcę grać Abde w tym meczu, wydaje mi się absurdalnie granie Abde w tym meczu, zwłaszcza jeszcze kiedy jest Balde, prawda? Kiedy masz tą szerokość do wykorzystania, to... Ja zdecydowanie, w ogóle to jest dla mnie najbardziej niezrozumiałe, jak Ansu Fati może tak późno wchodzić w takim meczu, kiedy jedną z niewielu jasnych postaci czy jasnych punktów tego presezonu to była współpraca Balde i Ansu. Tak mi się wydaje, że możemy to wymienić jako taki naprawdę ładny punkt tego presezonu, który wyglądał fajnie i można było zakładać, że zostanie wykorzystany. No to ja bym na pewno postawił na Ansu, na 100% z Balde. I wtedy właśnie się zastanawiał, bo albo idziemy na pełne ryzyko, że tak powiem, no ryzyko, ja nie wiem, czy to jest w tym momencie dobre słowo, ale ja bym postawił na Ferrana zamiast na lewego. No dajmy odczuć lewemu.
Ale to się nie wydarzy, to możemy no, ja myśleć wiem, sobie no, życzeniowo, ale...
No tak, rozmawiamy sobie o naszych rozwiązaniach, bo wiemy, że Xavi sobie wybierze po swojemu.
Okej, okay, no to czterema patrząc z punktu widzenia...
To nie jest absurdalne wtedy, bo dla mnie czterech pomocników w Barcelonie gra wtedy, kiedy my zakładamy się też, że będziemy się bronić. Że rywal będzie miał piłkę, że potrzebujemy ludzi do biegania. Tylko znowu ani Getafe, ani Cadiz nie są takimi drużynami. To oni nam oddadzą piłkę i będą szukali szybkiego. Więc my się znowu coś czuję z czterema pomocnikami, znowu się zatopimy niejako w tym gąszczu sami siebie, że tak powiem, zatopimy. I ja gdybym mógł wybierać, to ja bym chyba postawił na taką opcję Balde, Boże. Ansu, Ferran i wtedy dał Abde na prawą stronę, żeby on troszeczkę bardziej próbował też trochę schodzić do środka, ale dał nam tą szerokość i jeśli to nie zagra, to po prostu wpuścił w drugiej połowie Lamina. Tak bym to widział, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś zasłużył presezonem z tej stałej grupy ofensywnej na jakąś taką szansę, tylko taką też chciałbym zobaczyć prawdziwą szansę, która nie trwa, wiesz, 40 minut, to jest to właśnie Ansu, jest to właśnie Ferran. Ferran potwierdził, że może poruszać się w polu karnym, czego nie robi Robert i to bym chciał zobaczyć. No Ansu pokazuje coraz lepszą formę, przynajmniej fizyczną, motoryczną. też strzeli piękną bramkę, więc gdzieś te strzały też dochodzą, a to też może być ważne, bo Ansu na przykład umie strzelić z dystansu, czy tam powiedzmy z takiego półdystansu nawet, czy tam gdzieś z krańca pola karnego, no to może być bardzo ważne w takim meczu. Abde też umie szarpnąć, no Ferran wiadomo, że on potrafi razić nieskutecznością, no ale ja bym chciał zobaczyć coś nowego, wiesz, bo jeżeli my znowu zrobimy dokładnie to samo, wystawimy ten skład, tylko zmienimy Rafinię po prostu na kogoś innego, na innego skrzydłowego, no w tym wypadku wydaje mi się, że tylko Ferran tu pasuje, bo Abde też by mógł grać, no ale on też na tą prawą nogę bardziej wszystko szuka, no więc już bardziej ten Ferran, bo on też pokazywał zresztą też z Cadiz, żeby było śmieszniej, ten jego najlepszy mecz prawdopodobnie w zeszłym sezonie to był ten z Cadiz na Camp Nou, właśnie grając na prawej stronie, więc ja na pewno chciałem zobaczyć Ferrana i Ansu, a no tak jak sam mówisz, no ja też wątpię, żeby lewy nie zagrał w tym meczu, bo też napastnik na taki mecz jest bardzo ważny, tylko wtedy, kiedy pełni rolę napastnika, bo kiedy Robert pełni, zamiast rolę napastnika pełni szóstego pomocnika na murawie, którym jeszcze nie potrafi być, no to wygląda po prostu komicznie i tego chciałbym uniknąć. Więc jeżeli Robert jest w stanie być w polu karnym i grać jako napastnik numer 9, to ja chętnie, ale jeżeli on nadal ma zamiar wybiegać z tego pola karnego, no to nie widzę sensu po prostu. To jest zagęszczenie strefy, to jest pozbawianie się opcji. Zresztą widzieliśmy takie mapki podań z Getafe. Tam było strzałek, to po prostu we wszystkie strony zielonego koloru murawy nie było widać, a pole karne nic. Ani praktycznie tam były 3-4 podania w ogóle w pole karne. No jedno właśnie chociażby do Rafini, prawda? Więc jeżeli
Michał Żak sugeruje, że powinniśmy być trójką w ataku, czyli Fati, Leby i Torres.
To na pewno. To w ogóle czterech pomocników Jamalem. Na mecze, bo czterech
znaczy wprowadzić
pomocników.
Jamala, nie
no tak, no nie wiem czy, no dobra, no ja nie chciałbym tego Jamala za bardzo palić też, no bo my znowu chcemy dużo bardzo postawić na tych jego umiejętnościach indywidualnych. Natomiast nie wiem, czy to są akurat takie mecze, w których on się może bardzo wykazać. No ale pewnie, no dajmy mu szansę, nie ma problemu. Natomiast czterech pomocników w moim patrzeniu na to, co robi Xavi i z drużyną, to był system, który miał nam pomóc w nietraceniu bramek, a nie w ich strzelaniu. I to się sprawdzało w sezonie poprzednim. My strzeliśmy jedną bramkę, no czasem dwie, dobrze się broniliśmy, nie dawaliśmy rywalowi się rozwinąć skrzydeł za bardzo, chociaż to i tak nie do końca tak było, bo wiemy, że mieliśmy też dużo szczęścia przy tych akcjach. No natomiast głównym celem było jak najbardziej zabezpieczyć strefy. No ale my jednak powinniśmy celować w jak najwięcej strzelanie bramek. My się przestańmy bronić, broniąc się. My się zacznijmy bronić, atakując. No, tak, to tylko Barcelona będzie Barceloną, kiedy my się będziemy bronili atakując, strzelając dużo bramek, a nie kiedy my się będziemy bronili głęboko. I cały czas z palpitacją serca oglądali każdy mecz.
To kończąc, jaki wynik obstawiasz? Zweryfikujemy sobie to potem.
Nie wiem, no...
Żeby nie było, że spapuguję twój wynik, bo często tak jest, że jak coś sobie typujemy, to pada ten, który ja chcę obstawić i potem nie mam co powiedzieć, żeby nie powtórzyć, więc powiem 2-1 dla Barcelony.
No ja też jestem optymistą, powiem 1-0 Barcelona.
Dobra.
No bo naprawdę, ja sobie nie wyobrażam przegrania z Cadiz w tym momencie, nawet sobie nie wyobrażam straty punktów, naprawdę nie wyobrażam sobie. To musiał być już, nie wiem jaki splot okoliczności mógłby tak... drugi słaby mecz nam, że tak powiem, wyjść, no to już, no nawet nie chcę o tym myśleć w tym momencie. Zakładam, że wygramy to spotkanie, wygrajmy je jakkolwiek, bo po prostu trzeba je wygrać. Niech to idzie do przodu, Xaviego nikt nie zwalnia, ani ja go nie zwalniam, ani nikt w klubie go nie zwalnia, ani żadni kibice go nie zwalniają. On i tak ten sezon prawdopodobnie dokończy, więc on niech robi swoje tak jak uważa, niech on rozwija tą drużynę, niech wyciąga wnioski i daje nam po prostu spektakle. Bo kolejny sezon tak jak poprzedni, nawet jak będzie zakończony mistrzostwem, nie może się powtórzyć według mnie. Po prostu nie może.
Czekamy na spotkanie z Kadyksem, a to ten podcast zakończmy sobie wyświetleniem komentarza Antoniego Pławskiego, jaki jest sekret idealnej brody redaktora Kowalczyka. Otóż reguła i zasada jest prosta, z każdą waszą subskrypcją ta broda pięknieje, także jeżeli chcecie zadbać o to, to wiecie co robić. Subskrypcja kanału, łapki w górę. Pamiętajcie, że jesteśmy też na Spotify, a za dzisiaj bardzo wielkie dzięki. Maciej Miko, jak zawsze, pełna profeska i encyklopedia wiedzy.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.